Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, wieczorne spotkanie Polaków zatroskanych o naszą ojczyznę, o Polskę. Dzisiejsze nasze rozmowy niedokończone realizujemy z naszego studia w Warszawie. Bardzo serdecznie witam panią premier Beatę Szydło, prezesa Rady Ministrów, dziękując już za pierwszą część naszego spotkania, a przed nami druga część rozmów niedokończonych. Szczęść Boże, pani premier, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ja również witam i pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Polacy rozsiani w kraju i poza granicami, zatroskani o losy naszej ojczyzny, o przyszłość naszej ojczyzny, a zatem dzisiejszego wieczoru rozmawiać będziemy o Polsce. Pani premier, już jutro posłowie zajmą się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec pani rządu. Pan Grzegorz Schetyna został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera, zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne, rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada, no ale także wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy też sądów, pani premier.
Sam wniosek, mogłabym powiedzieć tak, że jest to stek bzdur, kłamstw, pomówień i jest to wniosek żałosny w swojej istocie. Oczywiście zbudowany na nieprawdach i kompletnie oderwany od rzeczywistości. Jutro będziemy na ten temat mówić oczywiście w Sejmie i można to by tym zdaniem zaledwie właśnie skwitować. Ale sytuacja jest dużo poważniejsza, ponieważ niestety to jest po raz kolejny atak totalnej opozycji, która chce zburzyć spokój, ład i w Polsce nie pozwala realizować w spokoju reform, które przecież wyboru, których dokonali Polacy, bo demokratyczne wybory, które zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, to był wybór Polaków. To Polacy wskazali, że chcą takiej Polski, chcą takiego programu, chcą tych polityków, którzy deklarowali właśnie te zmiany, które dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza w życie. Pod tym względem ten wniosek jest niestety bardzo szkodliwy i samo zachowanie również opozycji, która nie tylko tutaj w kraju atakuje rząd, a atakując rząd tak naprawdę uderza przecież w państwo, bo nie pozwala, żeby państwo normalnie funkcjonowało, szkodzi Polsce. No i do tego wszystkiego jeszcze oczywiście ten ciągły atak za granicą. Ten wniosek wypływa ze środowiska, z którego pochodzą ci europosłowie, którzy poparli szkodliwą deklarację przeciwko Polsce. Nie wyobrażam sobie, jak można być posłem, europosłem w Parlamencie Europejskim i występować przeciwko własnemu krajowi. Dla mnie, przeciwko własnej ojczyźnie, dla mnie jest to niepojęte, no ale te siły gdzieś jakieś tam działają, widocznie nie odpowiada tym siłom polski rząd, który realizuje program kierowany przede wszystkim do rodzin, oparty na budowaniu silnej pozycji Polski, na tym godnościowym wymiarze, żeby każdy w Polsce był szanowany, miał poczucie tego, że jest u siebie w domu. Komuś to przeszkadza.
Od samego początku opozycja totalna mówili, zapowiadali, że będą blokowali wszystkie inicjatywy, które Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmować. Pani premier, chyba nie ma posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na którym by nie chciano odwołać jakiegoś ministra z pani rządu, czy też panią premier, a zatem pokazuje to także na proces bardzo mocnego spowalniania tych różnego rodzaju ustaw, które mogłyby już wejść w życie, a jeszcze nie wchodzą, bo Sejm cały czas musi pracować nad jakimś kolejnym wnioskiem o odwołanie jakiegoś ministra, czy też pani premier.
No te ataki na rząd są od początku, kiedy myśmy rozpoczęli pracę dla Polski po wyborach. Od razu te ataki zaczęły. Proszę pamiętać, pierwsze ataki były kierowane przede wszystkim do Brukseli. Pamiętna debata w Europarlamencie w Strasburgu, kiedy ja tam przed europosłami broniłam honoru Polski, naszej ojczyzny. Tłumaczyłam, że jesteśmy krajem bezpiecznym, który ma prawo do wprowadzanych reform, dlatego że jesteśmy państwem suwerennym, tak jak pozostałe państwa członkowskie i chcemy tylko, żeby nas tak samo traktowano. Tłumaczyłam im o tym, jaka jest konieczność tych zmian. No, na przykład sądy. Dlaczego my zmieniamy? Dlaczego musimy wprowadzać reformę sądownictwa? Ponieważ ten nasz system sądowy, który do tej pory jeszcze ciągle funkcjonuje, ma swoje korzenie w głębokim PRL-u. I należałoby się zastanowić, zadać pytanie właśnie politykom totalnej opozycji, dlaczego wy ten system tak długo utrzymywaliście, nic nie zrobiliście, kiedy rządziliście, nie dokonaliście tych zmian. No więc te ataki rzeczywiście każdego miesiąca się pojawiające, ciągle podważanie naszej pozycji. Tymczasem wszystko w kraju biegnie dobrze, są wprowadzane reformy, zmiany i chcielibyśmy mieć tylko poczucie takiego stabilizacji po to, żeby dokończyć ten program, który został przez Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowany w kampanii wyborczej. Ja myślę, że wielu też może kole w oczy to, że my w ciągu 2 lat zrobiliśmy więcej niż Platforma i w ciągu 8 lat. Oni tego przeboleć nie mają, ponieważ nie mają pomysłu na Polskę. Ja żadnego programu z ich strony nie poznałam, nie usłyszałam, nie zobaczyłam niczego. I opozycja skłócona, nie mająca jakichkolwiek do dyskusji argumentów merytorycznych, no ucieka się do takich metod, które mają przede wszystkim zdestabilizować sytuację w Polsce. A to jest bardzo groźne, bo to będzie skutkowało tym, że narastający chaos będzie blokował jakiekolwiek już zmiany i możliwość funkcjonowania. Dlatego ten wniosek, mimo że powiedziałam o nim, że jest żałosny i można by powiedzieć nawet wręcz śmieszny, no z tego punktu widzenia niestety jest również i wnioskiem, który ten chaos pogłębia.
Pani premier, tej stabilizacji potrzebują także Polacy, wyborcy, ci, którzy zagłosowali na rząd kierowany przez panią premier. Niepokojące informacje docierające do społeczeństwa od kilku tygodni, bardzo chętnie podejmowane przez media, w tym sposób szczególny przez media lewicowe i liberalne. To temat dotyczący rekonstrukcji rządu, ogromna giełda różnego rodzaju nazwisk ministrów, włącznie z panią premier na czele, którzy mieliby zostać pozbawieni swoich funkcji. Rodzące się pytanie, czy ta rekonstrukcja rządu jest konieczną, czy rzeczywiście pani jako prezes Rady Ministrów w dalszym ciągu będzie premierem tego rządu. Nie tak dawno na antenie Radia Maryja gościliśmy pana premiera Jana Olszewskiego, który powiedział wprost, cytuję, rząd pani premier Beaty Szydło, a na tym polu także ja mam doświadczenie, potrafię ocenić to miarodajnie, sprawdza się bardzo dobrze. Chyba żaden rząd nie był oceniany tak dobrze w sondażach jak obecny. Myślę, że zmiana premiera mogłaby nastąpić tylko w sytuacji całkowitej zmiany kierunku rządu. Koniec cytatu, to premier Jan Olszewski, pani premier. A zatem co się w Polsce dzieje? Zmiana kierunku rządu, różnego rodzaju także i niepokojące głosy widzów i słuchaczy docierające do naszej stacji radiowej i telewizyjnej.
No ja przede wszystkim chcę podziękować panu premierowi Janowi Olszewskiemu, który jest ogromnym autorytetem, przecież niekwestionowanym, wybitnym premierem Polski, za tak życzliwe słowa o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, którym ja zaszczyt mam kierować. Bo rzeczywiście można powiedzieć tak, że mimo tych ataków, ciągłego rozchwiania, to w ciągu tych 2 lat naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo i praktycznie każdy z resortów ma dzisiaj na swoim koncie ważną reformę, którą może się pochwalić, że oto dokonał zmiany fundamentalnej, począwszy od wspierania rodzin, właśnie rodzina 500+, ale to jest cały system wsparcia rodzin, poprzez zmiany dotyczące wojska, bezpieczeństwa, policji, spraw zagranicznych, infrastruktury. No to wszystko można by tutaj, szkolnictwo, przecież wprowadziliśmy zmiany systemu edukacji, zdrowie, więc to jest ciężka praca całej drużyny, całego zespołu, nie tylko rządu, ale koleżanek i kolegów z klubu parlamentarnego, wszystkich tych, którzy pracują w instytucjach różnych naszych kolegów w terenie, którzy ciężko pracują w okręgach. I rzeczywiście ta praca przynosi efekty. No i trzeba się zastanowić nad tym w tej chwili, dlaczego ta totalna opozycja tak ciągle nas atakuje. Może po prostu za dużo dobra się w Polsce dzieje. Natomiast czy zmiany w rządzie są konieczne. Zmiany są czymś naturalnym i oczywiście, że półmetek, zresztą to było zapowiadane, bo mówił o tym pan premier Kaczyński jeszcze i w ubiegłym roku i potem mówił na kongresie w Przysusze naszym, że po 2 latach należy podsumować, przeanalizować i ocenić, w jakim kierunku zmierzają sprawy, czy konieczne są zmiany. Ja sama mówiłam o tym, że takie zmiany powinny być wprowadzone, natomiast rzeczywiście ten okres jest dość długi, przedłuża się. Mam nadzieję, że już w tym tygodniu zamkniemy, bo potrzebna jest stabilizacja, na pewno potrzebna jest pewność i stabilizacja. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje program, do którego się zobowiązał w kampanii wyborczej do końca. Tak przyrzekliśmy Polakom, ja sobie nie wyobrażam, że mielibyśmy w tej chwili w połowie kadencji powiedzieć, że z jakichś rozwiązań czy projektów się wycofujemy. Tym bardziej, że większość z nich została już albo zakończona, albo jest w trakcie realizacji. Naprawdę niewiele zostało tych, które będą nowymi zupełnie. No i wkraczamy już później naturalnie w ten okres wyborczy kolejnych lat, bo warto powiedzieć jeszcze tak, że jedna kadencja to jest zbyt mało, by te zmiany, które zostaną wprowadzone, były ugruntowane, więc musimy myśleć w kategoriach i to jest ogromna odpowiedzialność oczywiście polityczna nas wszystkich. Musimy myśleć w kategoriach tej wygrania kolejnej kadencji. Więc na pewno taka analiza i jeżeli zmiany będą konieczne, no to będziemy je wprowadzali, ale nie wyobrażam sobie, byśmy mieli zawieść naszych wyborców. Wyborcy postawili przed nami zadanie dobrej zmiany i ta dobra zmiana musi być dokończona.
Pani premier, patrząc na sytuację międzynarodową, czy może ta sytuacja dotycząca rekonstrukcji rządu jest spowodowana jakimiś naciskami międzynarodowymi, bo widzimy ewidentnie, że Polska ze swoją polityką obrony suwerenności i tego, co nasze narodowe i katolickie, jakoś nie pasuje do tej całej układanki, która rozpościera się przed naszymi oczyma na tym forum międzynarodowym.
Ja mogę powiedzieć tak, że te głosy, które płyną z różnych środowisk mówiące o tym, że pozycja międzynarodowa Polski w tej chwili za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości spadła, czy się obniżyła, to jest ulubiony argument oczywiście totalnej opozycji. No tyle tylko, że ja powiem tak. Kiedy rządziła Platforma i PSL, to polityka zagraniczna nasza polegała na tym, że wierno poddańczo wykonywano to, co na przykład było w interesie tych ważniejszych, mocniejszych państw Unii Europejskiej i bezkrytycznie zgadzano się na rozwiązania, które no nie zawsze służyły polskiej gospodarce czy polskiemu społeczeństwu. Myśmy to zmienili i w tej chwili jesteśmy partnerem. I myślę, moje doświadczenia tych 24 miesięcy są takie, że to przynosi pozytywne efekty, dlatego że dzisiaj Polska jest traktowana właśnie jako partner. I to nie jest tak, że zawsze będziemy mieli te same interesy, które mają inne państwa członkowskie. Oczywiście w Unii Europejskiej trzeba ucierać konsensus, trzeba szukać kompromisów. No tylko, że kompromis nie polega na tym, że bezkrytycznie podnosi się rękę za narzuconymi rozwiązaniami, tylko szukamy, również uwzględniają interes Polski. I to jest główny cel tej polityki zagranicznej, którą prowadzimy. Przecież udało nam się odbudować bardzo dobrą pozycję Grupy Wyszehradzkiej, a przypomnę, że moja poprzedniczka przy polityce migracyjnej, przy kryzysie migracyjnym, Grupę Wyszehradzką po prostu zdradziła i Polska zagłosowała inaczej niż się umówiono. Doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co potwierdzają nie tylko relacje gospodarcze, ale też i polityka obronna. Więc jesteśmy państwem, które zaczyna liczyć się na arenie międzynarodowej jako właśnie partner. I o to nam chodziło. I myślę, że tutaj absolutnie nie możemy dać sobie wmówić, bo tym, którzy twierdzą, że oto nagle jest jakaś ekipa nieprzygotowana, czy nie jesteśmy salonowcami brukselskimi. Ja nie chcę być salonowcem brukselskim. Ja chcę być politykiem, polskim premierem, który jest szanowany w Brukseli i reprezentować polskie państwo, polskie interesy. Natomiast oczywiście, że jesteśmy solą wokół dla wielu państw i grup interesów, które nagle się zorientowały się, że oto nie ma już kraju, w którym można załatwiać swoje interesy, budować budować montownie i tylko czerpać zyski, tylko jest państwo, które powiedziało: dobrze, dobrze, moi drodzy, my jesteśmy takim samym partnerem jak wy, takim samym państwem członkowskim, czy tak samo patrzymy na świat, budujemy swoją pozycję, chcemy mieć sojusze, myślimy o bezpieczeństwie Europy, nie chcemy dopuścić do tego, żeby Europa pochłonęła się w tym kryzysie migracyjnym, który przez nieodpowiedzialną politykę brukselską został wywołany. No i w tej chwili to zaczyna oczywiście z jednej strony być problemem takim, że dla wielu grup interesów obecny rząd polski na pewno jest przeszkodą.
Pani premier, jutro wniosek Platformy o wotum nieufności wobec rządu, pani premier, ale także spotyka się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości w temacie rekonstrukcji rządu?
Tak, myślę, że to będzie jeden z tematów na pewno i dobrze, gdybyśmy rzeczywiście tę dyskusję jutro przeprowadzili i wyciągnęli wnioski i podjęli decyzję. I myślę, że też taka jest intencja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ja wierzę w jego roztropność, mądrość, wierzę w to, że te decyzje, które podejmiemy, będą prowadziły nas do kolejnych sukcesów w kolejnych latach. Polska potrzebuje silnego, stabilnego rządu. Sytuacja gospodarcza jest dobra, sytuacja społeczna jest dobra, no ale też musimy pamiętać o tym, że oczywiście pojawiają się nowe wyzwania. Jak się pojawiają nowe wyzwania, wchodzimy naturalnie w drugą część tej naszej kadencji rządzenia, więc przed nami 2 lata wyborcze, bo w przyszłym roku, w 2018 roku i w 2019 roku są przecież wybory. Najpierw samorządowe, bardzo ważne, potem wybory parlamentarne. No i ten timing wyborczy już też będzie determinował oczywiście plany partii, więc to rzeczą naturalną jest, że te decyzje powinny i muszą zapaść.
2 lata to odpowiedni etap, aby dokonać swoistego rodzaju podsumowania. Pani premier, co udało się najważniejszego zrealizować przez te 2 lata? Myślę, że cały czas trzeba także i Polakom przypominać o tych bardzo konkretnych decyzjach, które rzutują na kształt egzystencji Polek i Polaków.
No, ja przede wszystkim jestem dumna z tego, że nasz rząd w centrum swoich działań postawił rodzinę i myśmy wprowadzili bardzo wiele różnego rodzaju programów, projektów, ale też i zmian, które wyszły naprzeciw rodzinie. To nie jest tylko program Rodzina 500+, chociaż on jest oczywiście przełomowy, ponieważ dzięki temu programowi udało się poprawić byt wielu polskich rodzin. Znika ubóstwo wśród dzieci, co dla mnie jest ogromną satysfakcją. Dzieci wreszcie mogą niedługo święta, więc myślę, że znajdą pod choinką i prezenty, i święta będą godne, i będzie Wigilia. I to jest ta radość, którą wszyscy powinniśmy się dzielić. Natomiast to jest też również program, który mam nadzieję, będzie wpływał pozytywnie na to, by więcej dzieci się w Polsce rodziło. Ale to nie tylko 500+, bo to jest przecież Mieszkanie Plus, program, który jest uruchomiony po to, żeby każda polska rodzina, bez względu na to, jakie ma dochody, mogła liczyć na własny lokal, reforma szkolnictwa, którą wprowadziliśmy, zdrowia. To wszystko jest kierowane właśnie przede wszystkim do rodzin. No i też proszę zwrócić uwagę, jeżeli my wprowadzamy na przykład reformę oświaty, to kierujemy się wolą rodziców. Przypomnę, niektórzy już zapomnieli, ale to przecież myśmy przywrócili prawo rodziców do decydowania, kiedy dzieci mają pójść do szkoły, czy w wieku lat 6, czy w wieku lat 7. Przywróciliśmy poprzedni wiek emerytalny, czyli wywiązaliśmy się z naszego bardzo poważnego zobowiązania wyborczego. Wielu nie wierzyło, że my to jesteśmy w stanie zrobić, a zrobiliśmy. No i szereg tych działań, które mają wspierać rodziny, są kontynuowane. A ważną rzeczą też jest to, że programy społeczne jednocześnie są doskonałym motorem napędowym polskiej gospodarki, bo Rodzina 500+, program, który wpłynął na, jak koło zamachowe, stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, dlatego że w znakomity sposób napędził konsumpcję i to widać we wskaźnikach. Mamy doskonałą sytuację gospodarczą. Wzmocniliśmy bezpieczeństwo Polski, co jest niesłychanie istotne. To są zmiany zarówno pewno, jeżeli chodzi o polską armię, ale też i przecież modernizacja służb mundurowych, policji. Dzisiaj Polacy mogą się naprawdę czuć bezpieczni. My przywróciliśmy, mam wrażenie, Polakom taką wiarę w polskie państwo, w to, że oni są u siebie w domu, że to rzeczywiście, co się tutaj dzieje, to jest zrobione dla nich, to oni współdecydują, bo przecież my realizujemy program, który powstał w wyniku naszych wieloletnich, a potem w kampanii wielomiesięcznych podróży po Polsce, rozmowach z ludźmi i te bolączki, które oni nam przekazywali, to te recepty, które są w naszym programie na rozwiązanie tych problemów się znalazły i to realizujemy. I takie chyba poczucie tego, że wreszcie jest władza, bo to nie tylko rząd, chcę to podkreślić, ale jeszcze raz chcę mówić o wszystkich, o naszych samorządowcach, o klubie parlamentarnym, że dotrzymujemy słowa. Powiedzieliśmy, zobowiązaliśmy się i to robimy. I chyba nikt, nie wiem, czy jest drugi rząd taki, który w ciągu 2 lat tak wiele, tak poważnych reform by wprowadził. Więc to jest przywrócenie godności właśnie polskim rodzinom, przywrócenie godności Polakom, poczucia współodpowiedzialności za państwo, poczucia tego, że to jest nasze państwo, nasza wspólna sprawa, że my dzisiaj musimy wszyscy zgodnie myśleć o tym, że to jest, nawet jeżeli są spory, nawet jeżeli są różnice zdań, one będą zawsze, bo tak na tym polega demokracja. I chciałabym, żeby również opozycja zaczęła czuć odpowiedzialność za naszą wspólną ojczyznę i żeby miała tę odpowiedzialność, że to jest nasz dom. Jeżeli my dzisiaj będziemy ten dom niszczyć z pełną świadomością, no to robimy to ze szkodą dla nas wszystkich. A możemy zrobić inaczej, możemy stanąć ręka w rękę, wespół zespół i po prostu wspólnie ten dom budować. I myślę, że tego dzisiaj najbardziej w Polsce potrzeba. Takiej poczucia odpowiedzialności, stabilizacji i myślenia w kategoriach tego, że to jest coś, co nas powinno łączyć. Polska nas powinna łączyć i chciałabym, żeby to nie były tylko słowa, które są rzucane od czasu do czasu w czasie ważnych wystąpień, kiedy różni politycy mówią właśnie takie, wygłaszają takie wzniosłe przemówienia i mówią, że Polska ma łączyć, potrzebujemy wspólnoty, jedności. Słowa to bardzo dużo. I one muszą padać po to, żeby zasiać właśnie taką ideę, pokazać kierunek. Ale za słowami musi pójść ten konkretny czyn. Więc jutro opozycja naprawdę ma szansę, by ta Polska nas połączyła, żeby w czasie tego głosowania nad wotum nieufności po prostu zagłosowała za tymi zmianami, które są Polsce potrzebne, bo wszystkie te zmiany, które my wprowadzamy. My nie wprowadzamy tego 500+, reforma oświaty, służby zdrowia, to nie jest wprowadzana reforma dla członków Prawa i Sprawiedliwości, tylko to jest dla wszystkich Polaków i wszyscy musimy mieć tego świadomość, że Polacy tego oczekują. Szanować wybory demokratyczne, ponieważ w Polsce rządzi w tej chwili rząd, klub parlamentarny wybrany większością głosów w demokratycznych wyborach. I to trzeba po prostu uszanować.
Od pierwszego dnia tych wygranych wyborów pani premier, opozycja mówiła wprost, że na realizację tych projektów państwa polskiego nie stać, że nie wystarczy pieniędzy. Dzisiaj wiemy, że kondycja gospodarcza państwa polskiego jest dobra. Poprawiła się sytuacja chociażby w spółkach Skarbu Państwa. No i do tego bezrobocie najniższe od wielu, wielu lat.
Ja kiedyś z mównicy sejmowej powiedziałam, że wystarczy nie kraść. Oczywiście to wywołało ze strony opozycji ogromne furie, ale tak się to okazuje, że jeżeli się dobrze zarządza, jeżeli są uczciwi ludzie na miejscach, w zarządach spółek, w różnych miejscach, tam gdzie trzeba podejmować ważne decyzje, to można bardzo dużo osiągnąć. No a po drugie, trzeba chcieć to zrobić, bo ja przypomnę, że chociażby ogromna reforma dotycząca ściągalności VAT-u, czyli tych zaległych środków budżetowych, która jest przeprowadzona przez nasz rząd, przede wszystkim przez Ministerstwo Finansów, kierowane przez pana premiera Morawieckiego i to jest jego ogromna praca, ale też całego zespołu, a przypomnę, że te ustawy przygotowywał też Paweł Szałamacha, poprzedni minister finansów i Marian Banaś, wiceminister finansów, Marian Banaś, który był ministrem finansów jeszcze w 2005 roku w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i wówczas ta reforma była przygotowana i rozpoczęto jej wdrażanie. Po czym przyszła do władzy Platforma i PSL i natychmiast to odrzuciła. I przez kolejne 8 lat nie zrobiono nic, żeby uszczelnić system i żeby te wyłudzenia VAT-owskie, które narastały, pęczniały, żeby to wszystko było, żeby to ukrócić, tylko to tolerowano. Tu jest też ogromna rola ministra sprawiedliwości, ministra Ziobro, który również wprowadził przepisy dotyczące zwiększenia kar za wyłudzenia VAT-owskie. No i poskutkowało. I dzisiaj możemy powiedzieć, że ten problem, który co roku tylko w Najwyższa Izba Kontroli wykazywała przez te wszystkie lata, kiedy rządzili nasi poprzednicy, jako kolejne zaległości, te miliony, miliardy się zwiększały, należności, które powinny wpływać do budżetu państwa, a nie wpływały. No dzisiaj okazuje się, że to jest nie tylko, że możliwe, skuteczne, ale daje znakomite efekty. No należy się zastanowić, dlaczego nasi poprzednicy po prostu tego nie chcieli zrobić, nie widzieli, nie dostrzegali. No przecież to jest niemożliwe, dlatego że wszyscy na to zwracali uwagę i ja pamiętam, będąc w Komisji Finansów, jak na każdych tych posiedzeniach wtedy, kiedy omawialiśmy kwestie budżetowe, to było podnoszone. Najwyższa Izba Kontroli doskonale o tym wiedzieli, a jednak nie zrobiono niczego. Myśmy przyszli przygotowani do władzy, ponieważ przez 8 lat, będąc w opozycji, wykonaliśmy bardzo ciężką pracę. Pracowaliśmy w komisjach sejmowych, pracowaliśmy w terenie, przygotowywaliśmy programy. Ja sama uczestniczyłam w kilku grupach, które przygotowywały kolejne wersje naszego programu. Pracowaliśmy w Sejmie, przygotowywaliśmy projekt ustaw. Ja dzisiaj nie widzę projektów ustaw składanych przez opozycję. U nas w klubie było to rzeczą naturalną, że przygotowywaliśmy i składaliśmy swoje projekty, które oczywiście były przez ówczesne rządy odrzucane, ale kiedy myśmy rozpoczęli pracę w 2015 roku, to mieliśmy gotowe projekty, które można było już poddać później pod procedowanie. No i dzięki temu w ciągu tych 2 lat udało się bardzo dużo dobrego zrobić.
Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u pani premier Polsce prawie nic się nie opłacało. Nastąpił demontaż państwa polskiego, wyprzedaż majątku narodowego, między innymi na łopatki został położony polski przemysł morski, gospodarka morska, chociażby przypomnijmy linie lotnicze, LOT były bankrutem, a dzisiaj, jak się okazuje, ta spółka Skarbu Państwa przynosi dochody i to niemałe.
LOT miał być sprzedany, miał upaść, stocznie zlikwidowano, górnictwo też miało upaść, kopalnie miały być zamykane. Tak rządziła Platforma. I to nie było, i to było celowe działanie. Po prostu taki model gospodarki przyjęto. My chcemy postawić na gospodarkę, która jest konkurencyjna która konkuruje z najlepszymi, z największymi. Chcemy, żeby Polska się rozwijała coraz szybciej, coraz lepiej. Strategia odpowiedzialnego rozwoju przygotowana przez pana premiera Morawieckiego przy współudziale innych resortów, bo tam każdy swój wkład włożył w to, jest realizowana, przynosi dobre efekty. Natomiast oczywiście jeszcze przed nami długa droga i musimy dużo więcej zrobić. Myślę, że w tej chwili te zmiany, które zostały przygotowane i już przyjęte dla przedsiębiorców, są niezwykle istotne. Firmy rodzinne powinny od nas otrzymać wsparcie. Myślę, że to jest taki ważny element też, to, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa, właśnie firmy rodzinne, żeby miały dobry klimat do rozwoju, ale zależy nam na tym, żeby też odbudowywać polski przemysł, reindustrializację, to co zapowiadaliśmy. Sukces reformy górnictwa prowadzonej przez ministra Tchórzewskiego i ministra Tobiszowskiego pokazuje, że coś, co wydawało się niemożliwe, i to jest właśnie doskonały przykład, jaka jest nasza pozycja w Brukseli, bo niektórzy mówią, że my jesteśmy tymi nieudacznikami i tam nie potrafimy brylować na tych brukselskich salonach. Okazało się, że minister Tchórzewski z ministrem Tobiszowskim przeprowadzili z doskonałym skutkiem właśnie obronę polskiego górnictwa. To jest najlepszy przykład, że merytoryczna, ciężka praca, dobry program i przynosi efekty. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że górnictwo nie tylko zostało uratowane, ale ma dobre perspektywy rozwoju. Mam nadzieję, że będzie nie tylko konkurencyjne, ale będzie też nowoczesne, bo oczywiście z drugiej strony musimy mówić o ochronie klimatu. Musimy spełniać wszystkie wymogi Unii Europejskiej dotyczące klimatu i to robimy, a więc potrzebne są nowoczesne technologie, ale zaczynamy też już bardzo mocno stawiać na właśnie nowoczesne technologie, łączenie biznesu, nauki. Zależy nam na tym, żeby budować przemysł 4.0, żeby rozwijała się cyfryzacja. Polska jest nowoczesnym krajem, będzie jeszcze nowocześniejsze. Tyle tylko, że potrzeba, żeby to przeprowadzić wszystko, potrzebny jest czas i spokój, i stabilizacja. I ci, którzy dzisiaj próbują rozchwiać tę łódź, na której wszyscy płyniemy, no po prostu szkodzą Polsce. I jeszcze raz apel do opozycji, żeby się opamiętała, bo szkoda czasu po prostu na takie płony rozmowy i na takie dyskusje. A że przy okazji niestety, jak to w życiu, w różnych miejscach ujawniają się też różnego rodzaju wewnętrzne napięcia. No ujawniają się takie, na tym też i polega polityka. Tyle tylko, że ja mam czasami wrażenie, że też pojawiają się różnego rodzaju siły, lobby, które próbują mieszać też i w naszym wewnętrznym środowisku po to, można zadać pytanie, no po co? No po to, żeby właśnie nie pozwolić na doprowadzenie do końca tych reform, a może też odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bo to zdaje się w tym kierunku wielu by zależało. No nie damy. Obiecaliśmy Polakom, że zreformujemy Polskę, dobrą zmianę przeprowadzimy i to zrobimy, bo Polsce się to po prostu należy. My nie robimy niczego, co byłoby nie wiadomo my czym. My robimy rzeczy bardzo często takie, które powinny być dawno po prostu zrobione, bo to się należy Polakom, bo Polacy byli przez wiele lat, przez te 8 lat po prostu pozostawieni sami sobie. Ja miałam takie wrażenie często, że poprzednicy nasi to w ogóle się sprawami Polaków nie zajmowali, już na pewno nie zajmowali się sprawami tych zwykłych obywateli, którzy byli jak gdyby poza ich interesem. Duże korporacje, duże różne sieci, o tamto bardzo chętnie. Natomiast ja niedawno słyszałam taki żart chyba w jednym z kabaretów, który stał się słynny, bo już nawet kryzys polityczny mały wywołał. Było powiedziane o mnie, że ja tam jestem taką osobą, która chyba tam kojarzy się, czy pachnę polskim rosołem. To ja powiem tak, ja wolę się kojarzyć z polskim niedzielnym rosołem niż z ośmiorniczkami z Sowy i przyjaciół.
Kolejna batalia wymierzona przeciwko Polsce, także mocą donosów opozycji na forum międzynarodowe, także różnych organizacji pod szyldem tych tak zwanych ekologicznych, pani premier, to sprawa dotycząca Puszczy Białowieskiej i niesamowicie przeprowadzony intensywnie atak na wybitnego znawcę tematu, jakim jest profesor Jan Szyszko, minister środowiska.
Pan profesor minister Jan Szyszko niestety jest osobą, która dla wielu różnych środowisk, które są bardzo silne w Europie, ale też przenikają do Polski, jest po prostu niewygodnym ministrem, dlatego że on mówi prawdę i broni interesu Polski, broni Puszczy w tej chwili, ponieważ wszystkie te działania, które prowadzone są w celu uratowania Puszczy, pan minister bardzo jasno wykazał, że są potrzebne, konieczne i zresztą świetnie to uzasadnił, co znalazło uznanie nawet w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy przyznano panu profesorowi rację i nawet był dziennikarze zwracali uwagę na to, że przedstawicielka komisji była tak nieprzygotowana, że sędzia musiał pomagać sformułować wniosek o ukaranie Polski, co oczywiście skutkowało potem naszym odwołaniem, odsunięciem tego składu sędziowskiego i tak dalej. Natomiast no oczywiście to jest bardzo niewygodne dla tych elit brukselskich, które chciałyby Polskę już całkowicie ubezwłasnowolnić. W tej chwili my spokojnie merytorycznie wyjaśniamy, uzasadniamy nasze stanowisko, przesyłamy wszystkie konieczne materiały. Zresztą to samo dzieje się w Komisji Europejskiej, która prosi nas też ciągle o wyjaśnienia jakichś reform, które wprowadzamy. Wszystko dzieje się zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem unijnym. Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej, jest państwem, które przestrzega wszystkich tych zasad, które obowiązują inne państwa członkowskie, i chcemy być tak samo traktowani, bo ja mam czasami wrażenie, że inną miarą mierzy się nie tylko Polska, ale w ogóle państwa Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj naszego regionu, a inną miarą mierzy się państwa w pozostałej części Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, we Francji niedawno dopiero zniesiono stan wyjątkowy. Nikt się tym nie przejmował. Katalonia, w Hiszpanii Katalonia problemy. Ciągłe zamachy terrorystyczne w różnych krajach. Problemy finansowe ciągle słyszymy, a to Grecja, a to Włochy borykają się z budżetem, przekraczają wszystkie limity, które Unia nakazuje utrzymywać w finansach. Jakoś nie słyszymy, żeby tam nagle się zbierały ciała przedstawicielskie Komisji Europejskiej, żeby debatowano, żeby ciągle tam się odbywały jakieś narady, które mają służyć pokazaniu, że ten kraj czy inny jest, narusza prawa europejskie. A w Polsce nic się nie dzieje i ciągle jest jakiś problem. No tak, ale jeżeli... Kiedy ja byłam w Strasburgu na debacie i mówiłam o Polsce i widziałam i zarzucano nam wówczas wtedy sprawy dotyczące grup feministycznych, aborcji światopoglądowych, jeżeli ja powiedziałam, że tak, my jesteśmy państwem, które... Ja przyznaję również i nigdy tego nie ukrywam, nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą, nie apatuję tym, ale czy ja mam się wyrzekać swoich zasad i wartości, tego wszystkiego, w co wierzę, dlatego, że jakieś środowiska lewackie w Europie się tym oburzają, no to trudno, muszą się, niech się oburzają. Mnie oburza na przykład to, co tam się dzieje, ale się nie wtrącam, bo to są ich sprawy. I my chcemy, żeby też pozwolono nam tutaj w Polsce realizować to, do czego nas zobowiązali Polacy, bo to jest nasz obowiązek. My jesteśmy na służbie. Nas wybrano, posłano na służbę i my mamy z pokorą to wszystko robić, bo na końcu tego procesu są wyborcy, którzy przyjdą i powiedzą tak, no to dobrze, to teraz my was rozliczymy. Jeżeli dotrzymamy słowa, to będziemy mogli liczyć na nagrodę, czyli na kolejną kadencję. Jeżeli nie dotrzymamy, to tego zaufania już nigdy nie otrzymamy. I to każdy polityk musi ważyć i każdy musi o tym pamiętać.
Pani premier, sprawa także dosyć istotna, jeżeli już dotknęliśmy zagadnień związanych chociażby z działalnością resortu, jakim jest Ministerstwo Środowiska, to także docenienie Polski, ogromna szansa dla Polski, szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Katowicach.
Wielkie wydarzenie. Polska będzie gościć konferencję COP już po raz kolejny. I rzeczywiście to jest też dobra okazja do porozmawiania o tym, co Polska robi dobrego dla klimatu. My jesteśmy państwem, które w Unii Europejskiej zrobiło największy postęp w eliminowaniu właśnie zanieczyszczeń z atmosfery, bo proszę pamiętać, że kiedy Polska została członkiem Unii Europejskiej, to myśmy musieli nadrobić bardzo duży dystans do krajów, do innych krajów, przemodelowując naszą gospodarkę, która wtedy była przecież oparta w bardzo dużym stopniu, w większości na węglu. Dzisiaj też jest oparta oczywiście w dużej mierze na węglu, ale jednak wprowadzane zmiany, czyste technologie, różnego rodzaju udoskonalenia, eliminowanie takich zagrożeń, no, spowodowały, że Polska dzisiaj ma ten największy progres. Kiedy ja w Paryżu rozmawiałam z prezydentem Macronem i powiedziałam mu o tym, to on wyraził zdumienie, ponieważ to jest rzeczywiście, a ja pokazałam mu fakty, pokazałam mu cyfry i pokazałam mu, jak w tym czasie tych kilku lat, jaki postęp zrobiła Polska, i on sobie to porównał z postępem Francji. No i naprawdę możemy powiedzieć, że zrobiło to wrażenie, więc to pokazuje, że my naprawdę robimy w tym zakresie bardzo dużo, więc ta konferencja COP jest ważna, no, również z tego powodu, że to oczywiście podnosi prestiż Polski w szczególnym miejscu, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, bo Katowice, czyli serce Śląska, a z drugiej strony Śląsk, niewielu ludzi może w Polsce wie, ci, którzy nie mają do czynienia ze Śląskiem, że Śląsk i Katowice są bardzo zielone. To jest jedno rzeczywiście piękny region, więc bardzo nas to cieszy. No ale też w przyszłym roku będzie kilka innych ważnych wydarzeń, dużych. No przecież wchodzimy przede wszystkim w ważny rok obchodów niepodległości, stulecia, więc będą wspaniałe uroczystości, wydarzenia. No i ta konferencja również w to się wpisuje.
Pani premier, wartość ludzkiego życia, niepodważalna, projekt ustawy zakazującej tak zwaną aborcję eugeniczną, ale także batalia o wolną niedzielę. Za czasów reżimu komunistycznego walczyliśmy o wolną sobotę. Teraz w tej tak zwanej wolnej Polsce po 89 roku, po transformacji, przychodzi nam walczyć o wolną niedzielę i nie ukrywam, że idzie to dosyć powoli.
No tak, jest dyskusja rzeczywiście zwolenników, tych, którzy chcieliby od razu wprowadzenia wszystkich wolnych niedziel. Ja nie ukrywam, że również chciałam, żeby takie rozwiązanie by przyjęto, chociaż przyjmuję argumenty mówiące, że może to rozwiązanie, które zostało w tej chwili wprowadzone, jest lepsze. Przyjęta została ustawa, jest dobra informacja taka, że w przyszłym roku dwie niedziele, potem kolejna i kolejna, także w ciągu tych 3 lat będziemy mieli wszystkie niedziele wolne. Mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla rodzin, bo niedziela powinna być dla rodziny i tak to powinno wyglądać, żeby sobie ludzie mogli wypocząć i odpocząć. Zresztą nie jest to coś nadzwyczajnego. Przypomnę, że w wielu krajach europejskich wolna niedziela już jest, obowiązuje, na przykład w Niemczech. No, także cieszę się, że dołączamy również do grona tych krajów. Natomiast jeżeli chodzi o aborcję eugeniczną, to sądzę, że projekt zostanie przyjęty i poparty, bo rzeczywiście niezwykle istotny, niezwykle ważny. Sprawy światopoglądowe zawsze są najtrudniejsze i wielokrotnie takie dyskusje były prowadzone, ale wierzę w to głęboko, że zostanie ta wreszcie i ta sprawa załatwiona.
Drodzy Państwo, gościem rozmów niedokończonych w Radiu Maryja jest pani premier Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Chciałbym także i Państwa zaprosić do współtworzenia naszego dzisiejszego wieczornego spotkania rozmów Polaków zatroskanych o Polskę, o jej przyszłość. Numery telefonów do naszego studia. Państwu przypomnę, że dzisiejsze rozmowy realizujemy z naszego studia z Warszawy, a zatem inne numery telefonów. 536 602 300. To pierwszy numer telefonu. Powtarzam, 536 602 300. I drugi numer telefonu, 536 602 400. 536 602 400. Te numery telefonów będziemy Państwu przypominać podczas trwania naszych rozmów niedokończonych. Pani premier, jakie są te najważniejsze decyzje dla Polski, które powinny zapaść w najbliższym czasie?
Tak jak powiedziałam wcześniej, program Prawa i Sprawiedliwości, który zadeklarowaliśmy w kampanii wyborczej, że będzie realizowany, on w większości już został przez nas, no albo te projekty, te programy zostały już wprowadzone, albo jesteśmy w ich trakcie. No teraz oczywiście wszyscy liczymy na to, że w tym tygodniu zakończy się reforma sądownictwa, bardzo długo oczekiwana reforma, konieczna, potrzebna. Jeżeli Sejm przyjmie projekty ustaw przygotowane przez pana prezydenta i potem Senat, no i oczywiście pan prezydent podpisze, no to będzie można powiedzieć, że bardzo ważna reforma nareszcie zostanie zakończona i to jest sukces wszystkich i należy się z tego cieszyć. Jest wiele spraw, które warto by było jeszcze uregulować, dotyczących chociażby mediów, ale to będziemy pewnie oceniali też, jakie będą możliwości dotyczące, no, jaka będzie sytuacja polityczna. Ja przede wszystkim chciałabym, żeby ta sytuacja była stabilna, bo wtedy można więcej zrobić. W mojej ocenie trzeba zacząć się zastanawiać nad sprawami związanymi z tym, jak pomóc emerytom. To jest też bardzo duży temat. On nie jest łatwy, bo to są oczywiście kolejne środki, które z budżetu musiałyby być wydane, więc na pewno w tej chwili nie ma takiej możliwości, ale taką pracę trzeba wykonać, przygotować jakieś rozwiązania, jakieś propozycje. Być może uda się wtedy w 2019 roku wprowadzić jakieś dobre zmiany. No i oczywiście stawiamy na gospodarkę. Ja mówiłam na początku tego roku, że 2016 rok stał pod hasłem rodzina. I oczywiście rodzina nadal jest ważna i jest naszym priorytetem. I tak już będzie. I ten rząd na pewno będzie kojarzył się z rodziną. I bardzo się z tego cieszę, bo to jest największy sukces, który ja w tej chwili postrzegam, że postawiliśmy rodzinę w centrum dyskusji politycznej w ogóle, że ta rodzina zaczęła być modna, że mówi się o rodzinie. To jest niezwykła rzecz, bo w wielu krajach europejskich w tej chwili, no powiedzmy sobie, ale rodzina zaczyna być czymś niemodnym, a Polacy doceniają rodzinę, chcą tej rodziny i to w różnych przejawia się aspektach i bardzo dobrze i niech tak zostanie i dbajmy o tą rodzinę polską, bo ona jest niezwykle ważna. Nie tylko w wymiarze polskim, ale też europejskim. No ale oczywiście gospodarka, szybki rozwój gospodarczy, nowoczesna gospodarka to jest coś, co da nam gwarancję stabilizacji i realizacji kolejnych ważnych zadań właśnie również i społecznych w następnych latach, a więc na pewno w 2018 roku ogromna rola gospodarki, wszystkich resortów gospodarczych, mądrego zarządzania planem odpowiedzialnego rozwoju, który już przynosi, jak powiedziałam, efekty, no ale jeszcze pewnie apetyty rosną w miarę jedzenia. Jeżeli dzisiaj mamy historycznie najniższe bezrobocie, jeżeli mamy najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy od 6 lat, jeżeli mamy najlepsze wyniki dotyczące finansów publicznych, no to chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Rzeczą jest to naturalną, więc trzymam kciuki za pana premiera Mateusza Morawieckiego, za ministrów, którzy odpowiadają za gospodarkę. Oczywiście za cały rząd, bo to jest praca całego naszego zespołu. Ja zawsze postrzegam pracę w kategoriach zespołowych. To nie jest tak, że jedna osoba jest w stanie zrobić wszystko, czy powiedzieć, że to jest mój sukces, ja tu jestem dzisiaj, prawda, firmuję wszystko. Nie, to jest gra zespołowa i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli ktoś uważa, że bez drużyny da się poprowadzić tak wielkie reformy, to po prostu jest w błędzie i myślę, że warto tej drużynie przypominać. Ja mówiłam o drużynie, to taki był nasz ulubiony slogan w kampanii wyborczej, ale dzięki tej drużynie wygraliśmy. Ta biało-czerwona drużyna zaczarowała Polskę i w tej drużynie to nie byli tylko politycy. I dzisiaj też to nie są tylko politycy, to nie są tylko rządzący, ale to są Polacy. To są ci wszyscy, którzy nas wspierali, wspierają i którzy ciężko pracują, bo to trzeba też powiedzieć, że rząd ma tworzyć pewien klimat, ma przygotowywać ramy. A to, że jest sukces w Polsce, to jest zasługa Polaków. Każdy z nas gdzieś tam pracuje, jest za coś odpowiedzialny. Jak się dzieje dobrze w służbie zdrowia, to jest zasługa przede wszystkim lekarzy. Jak się dzieje dobrze w polskiej szkole, to jest zasługa nauczycieli. Jeżeli budujemy statki w stoczniach, to jest zasługa tych, którzy te statki budują. I tak na każdym odcinku ktoś jest za coś odpowiedzialny, a politycy są odpowiedzialni za politykę i żeby ta polityka była dobrze prowadzona, odpowiedzialna. Taka... I czasami brakuje w polskiej polityce właśnie i takiego poczucia odpowiedzialności. Ja jako polityk odpowiedzialny. Co to znaczy? Każdy polityk sobie z nas powinien odpowiedzieć. Co to znaczy być odpowiedzialnym politykiem? I wtedy myślę, że byłoby też nam może łatwiej rozmawiać i realizować różne rzeczy. Mniej gier, mniej różnych takich sztuczek politycznych, a więcej może takiej rzeczywiście pokory i pracowitości. Może takie pozytywistyczne podejście do polityki wśród wielu pewnie moich też oponentów w świecie politycznym wywołuje uśmiech, czy myślą, że jestem naiwna, ale ja w to głęboko wierzę, że naprawdę można nieco inaczej podchodzić do tego dobra wspólnego i tej wspólnej sprawy, jaką jest Polska. Myślę, że to też jest potrzebne w polskim życiu politycznym. Myśmy tak głęboko się już podzielili w tych sporach. Opozycja, to co przez cały ten czas od początku kadencji jest przez opozycję wszczynane, te ciągłe awantury. No, proszę sobie przypomnieć, rok temu to były te słynne, gorszące dla mnie sceny w Sejmie, kiedy była okupacja Sejmu, później ten zupełnie jakiś dziwny kabaret, który posłowie opozycji w czasie świąt urządzili w Sejmie. No, to nie jest odpowiedzialna polityka. Ja myślę, że czy jest się w opozycji, czy jest się akurat w układzie rządzącym, musi się mieć poczucie odpowiedzialności za mandat, który dali mi moi wyborcy i za Polskę, za to, co robię. Bo jeżeli nie, to niech sobie ktoś tam zada pytanie, no to po co jesteś w tej polityce? Może powinieneś się zająć czymś innym.
Odbierzmy pierwszy telefon. Pani premier, posłuchajmy tego, co mają do powiedzenia Polacy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Dzwoni Stanisław z Mazowsza. Pozdrawiam panią premier, pozdrawiam ojca prowadzącego. Ja osobiście prowadzę gospodarstwo ogrodnicze i tak bacznie śledzę tutaj nasz obecny rząd, którego wybierałem. I chciałbym tutaj zauważyć, że polska wieś jest tutaj jakby znacząca w wyborze tej opcji przez to, że wybrała pana prezydenta, panią premier. I tutaj pani premier, zgadzam się z pani wypowiedziami dotyczącymi polskiej gospodarki. Uważam, że nie dziś na zmiany na stanowisku premiera, ponieważ pani premier jak swoją ciężką pracą i swoją osobowością, swoją postawą przyciągnęła do prawicy tylu wyborców, miliony wyborców. I naprawdę apeluję do kierownictwa PiS-u, że może nie dziś na zmiany, bo od dłuższego czasu słyszy się właśnie o możliwości zmiany na stanowisku premiera. Myślę, że to jeszcze nie nadszedł ten czas, ponieważ pani tutaj wymieniła wiele sukcesów, za które serdecznie dziękuję, za tą taką mocną pracę. Gratuluję pani tych sukcesów, ale myślę, że jeszcze nie ten czas, żeby zmieniać, ponieważ wyborcy zaufali pani jako osobie, która pani poprowadziła ten obóz właśnie do zwycięskiej, między innymi pani na czele. Wierzyli, ja osobiście uczestniczyłem w kampanii wyborczej. Także myślę, że to nie ten czas, żeby zmieniać. Oczywiście jesteśmy za panią, wzywam i apeluję do ludzi dobrej woli. Jesteśmy jutro przed Sejmem. Ja osobiście jestem z grupą ludzi, którzy będziemy stawać w obronie pani premier. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli. Przyjedźcie. Zapraszam. To tyle. Szczęść Boże. Pozdrawiam, Stanisław z Mazowsza.
Bardzo dziękujemy pani Stanisławie. Pani premier.
Dziękuję bardzo za te słowa. Ja chcę jeszcze raz podkreślić, że to jest tak, że te sukcesy, o których pan Stanisław mówił, to są sukcesy wszystkich tych, którzy ciężko pracowali i w kampanii wyborczej i potem pracowali przez te 2 lata w różnych miejscach. I to nie jest tylko zasługa polityków, rządu, ale to jest przede wszystkim zasługa państwa, bo wy nas wybraliście po pierwsze, a po drugie teraz ciężko każdy z was pracuje tam w tych swoich miejscach, miejscowościach, gdzie jesteście. Natomiast jeżeli mówimy o... Jeszcze 2 zdania powiem na temat wsi, bo rzeczywiście ten temat jest bardzo istotny. Ale chciałam powiedzieć w ten sposób, że najważniejsze jest to, żebyśmy zrealizowali program, który został przygotowany. Program, który, tak jak wcześniej mówiłam, został napisany w wyniku doskonałej diagnozy, którą przeprowadził pan premier Jarosław Kaczyński, nasz lider, którą przygotował nas, parlamentarzystów. Pamiętam, jak otrzymaliśmy polecenie, macie jechać w teren, macie się spotykać. I te 8 lat w opozycji to była ciężka praca. Ale ta praca zaowocowała tym, że my nie tylko wiedzieliśmy, co zrobić, nie wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania, ale poznaliśmy ludzi. Ja znam wielu polityków, którzy bardzo ograniczają swój kontakt z ludźmi, szczególnie tacy, którzy już wiele lat są w parlamencie. No powiedzmy, ich bytność w terenie jest taka sobie. Najczęściej ograniczają się do jakichś wąskich grup swoich politycznych i żyją swoim życiem. Jak ktoś, któryś z polityków dochodzi do takiego momentu, to powinien raczej już chyba odejść z polityki, bo my, politycy, jesteśmy tyle warci, ile nam dadzą nasi wyborcy. A nasi wyborcy nam powiedzą, czego oczekują, zrecenzują nas i naszym obowiązkiem jest po prostu w ten sposób budować te strategie, programy, projekty. I to jest siłą Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość poszło w teren, poszło do ludzi, porozmawiało, zrozumiało tych ludzi i dzięki temu stało się, jesteśmy tacy sami jak oni, tak? Jeżeli ja dzisiaj mogę sobie powiedzieć, że też pewnie dla wielu jestem niewygodna, no bo nie stoi za mną żaden układ, nie jestem z żadnej sitwy. Jestem taka sama jak miliony Polaków w tym kraju. Mam normalną rodzinę, która co niedzielę chodzi do kościoła, która spotyka się na obiedzie rodzinnym, która ze sobą rozmawiamy, wychodzę do sklepów, spotykam się z moimi sąsiadami. Przecież to robią miliony Polaków w Polsce. Ja żyję tak samo. Być może dlatego, ponieważ większość moich kolegów i koleżanek właśnie tak żyje, być może przez to jesteśmy bliżsi tym ludziom i ich rozumiemy. I wcale też nie oznacza to, że jesteśmy zacofani, nie orientujemy się we współczesnym świecie. Ja mam wspaniałych kolegów z ogromnymi horyzontami w klubie parlamentarnym, w naszym środowisku, wybitne postaci. A to, że potrafimy żyć tak samo i rozumiemy normalnych ludzi, wydaje mi się, na tym polega polityka, bo jeżeli ktoś próbuje się od tego oderwać, to po prostu zajmuje się sprawami tylko i wyłącznie wąskich elit, a nie zwykłych obywateli. A my jesteśmy od tego, żeby się zajmować sprawami właśnie tych zwykłych ludzi przede wszystkim. I to jest siła Prawa i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość ma wspaniałych polityków, ma ludzi, którzy są w stanie poprowadzić naprawdę bardzo dużo, wiele projektów. Natomiast tą rzeczą najważniejszą, która przed nami w tej chwili stoi, to jest po prostu wygranie wyborów. Ja dziękuję Państwu za to, że mówicie, że chcecie wspierać nasz rząd, również jutro. Natomiast oczywiście ten wniosek o wotum nieufności, który został postawiony przez Grzegorza Schetynę, przez Platformę, on destabilizuje sytuację, bo jak każdy taki wniosek wywołuje pewną awanturę, trudno powiedzieć, jak ta dyskusja będzie jutro przebiegała, ale ja wierzę w to głęboko, że jutro otrzymamy poparcie w Sejmie i rząd będzie obroniony. Natomiast tego typu wnioski, tego typu zamieszanie jest po prostu niepotrzebne, bo destabilizuje pracę. Ale wszystkim Państwu chcę podziękować w imieniu wszystkich moich kolegów z całego rządu i wszystkich moich kolegów z klubu parlamentarnego za to, że nas wspieracie, popieracie. My to czujemy i to nam daje jeszcze dodatkową siłę do tego, żeby iść do przodu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Kogo witamy? Skąd telefon?
Witam ojca i szanowną panią premier. Z tej strony mówi Anna z Polski północno-wschodniej. Pani premier, jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej. Zrezygnowałam z pracy, aby podjąć opiekę nad bardzo schorowaną 80-letnią mamą, która potrzebuje pomocy. No i zostałam ukarana, ponieważ specjalny zasiłek opiekuńczy, jaki otrzymuję, wynosi tylko 520 zł. Taka kwota, no, urąga godności, upokarza ekonomicznie, bo jak można przeżyć przy osobie chorej za 520 zł? To jest, ta sytuacja wskazuje mnie na śmierć ekonomiczną. W dodatku wszystko podrożało i no, pogrążam się w biedzie. Mama otrzymuje 1000 zł renty i 500 zł wydaje co miesiąc na leki ratujące życie. I jeszcze, no oczywiście dochodzi czynsz 500 zł, prąd, gaz, woda, jedzenie, które osobie, która jest po resekcji żołądka, zapaleniu trzustki, chorej wątrobie, no powinno być wyselekcjonowane i to bardzo kosztuje, a niestety no nie stać mnie. I naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Ja też cierpię na choroby przewlekłe. Jestem zmuszona 250 zł wydać na lekarstwa, żebym mogła normalnie funkcjonować i być gotowa dla mamy na 24 godzin na dobę. Mama ciężko pracowała na gospodarstwie, wychowywała mnie w duchu patriotyzmu, miłości do Polski i ludzi, a przede wszystkim do Pana Boga. Jest dla mnie świętością. Każdy dzień spędzony z mamą jest wielkim darem od Pana Boga i nie oddam mamy do żadnego domu opieki. I mam takie pytanie, dlaczego na przykład funkcjonariusze SB dostają emerytury w wysokości 2000 zł, a to byli, no nie ukrywajmy, ale wrogowie ojczyzny i oprawcy. To oni w zasadzie powinni, uważam, że 520 zł otrzymywać. I ta sytuacja dla mnie jest głęboko niesprawiedliwa i krzywdząca. I nie dość, że dotyka mnie taka dyskryminacja finansowa, to jestem przepełniona smutkiem i bólem, ponieważ codziennie patrzę na niewypowiedziane cierpienie, proszę mi uwierzyć, mojej chorej mamy. To jest nie do udźwignięcia. Opieka właśnie nad moją mamą to jest ciężka praca 24 godziny na dobę. Ja się nie żalę, ale naprawdę, żeby ktoś się zamienił, to bym nie chciał tych pieniędzy z zasiłku. Ja bym wolała pracować ciężko od rana do wieczora, a mieć zdrową mamę.
Tak, pani Anno, bardzo dziękuję. Pani Anno, dziękuję serdecznie za ten telefon. Oczywiście pozdrawiamy potrzebnych sił, życzymy pani premier.
Pozdrawiamy i panią Annę, bo rzeczywiście to jest ciężka praca, którą ona wykonuje, ale też przepełniona miłością. Właśnie taka jest polska rodzina, że w Polsce rodzice mogą liczyć na to, że dzieci się nimi opiekują, a nie tak jak już w wielu krajach po prostu oddają do przytułków. I to jest wspaniałe również w Polsce, ale też ja sobie zdaję z tego sprawę, że sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych, dorosłych jest trudna. To jest jeden z tych tematów, które musi być rozwiązany. Wiemy o tym. Rozmowy na ten temat trwają. Staramy się znaleźć rozwiązanie, które no, będzie możliwe do poniesienia w tej chwili, ale żeby Państwu pomóc. Więc na pewno jest to jeden z tych tematów, który jeszcze jest do zrealizowania przed nami w ciągu tego czasu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości ma przed sobą i jeszcze raz chcę Panią bardzo serdecznie pozdrowić. Ja poprzednio jeszcze też była rozmowa na temat wsi. Powiedziałam, że kilka zdań na ten temat warto też powiedzieć. Myślę, że dzisiaj, jeżeli chodzi o sytuację na polskiej wsi, ja mogę powiedzieć także z satysfakcją, że program Rodzina 500+ pomógł w szczególności właśnie rodzinom na wsi. I te środki w większości zostały tam skierowane i bardzo się cieszę, bo bardzo często te rodziny po prostu były w bardzo trudnej sytuacji. No ale też muszę tutaj jasno powiedzieć, że pan minister Jurgiel, który przygotowuje opracowania różnego rodzaju projekty, propozycje dla polskiej wsi, to są i ubezpieczenia rolników, które wprowadziliśmy, ochrona polskiej ziemi. Przypominam, że też wprowadziliśmy zasady promowania polskiej żywności. No to są wszystko ważne rozwiązania i też dopłaty, które były wypłacane w terminie, wcześniej, zaliczkowo, tak żeby rolnicy mogli mieć zapewnione normalną płynność finansową. To są niezwykle ważne kwestie. My sobie zdajemy z tego sprawę, że wieś, polska wieś szczególnej potrzebuje ochrony i wsparcia, bo to jest bardzo ważny element polskiego życia gospodarczego, systemu gospodarczego, produkcja rolna, spożywcza, więc też tutaj dużą, dużą uwagę do tego przywiązujemy.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
telefon? Stanisław z Lublina. Witam panią premier i ojca Piotra. Mam takie sprawy. Pani premier, przede wszystkim podziękowanie za dobre kierowanie Polską. To jedna sprawa. Druga sprawa waloryzacji emerytur. Od wielu lat nie ma tych podwyżek rocznych. No są po 5-7 zł, to jest prawie nic. I w takiej sytuacji, no zastanówmy się, czy jest sens dłużej pracować, i starać się o wyższą emeryturę, no bo później będzie tak, że później będzie brak tych podwyżek rocznych. Następna sprawa, wybory samorządowe. No jak wiemy, PiS przegrywa te wybory, tak samo jest w Lublinie. I uważam, że no ostatnio to wiadomo były te przekręty ze strony przeciwników, ale poza tym uważam, że tutaj należałoby się przyjrzeć w regionach poszczególnym władzom PiS-u w regionach. Bo na przykład w Lublinie, jak wskazują fakty, to nie pierwszy raz przegrywamy, PiS nie wygrywa. I tak dla przykładu, trzy kadencje wstecz prezydentem Lublina był człowiek z PiS-u. Nieudana kandydatura, w połowie kadencji podpisy zbierane, żeby go odwołać. Następna kadencja, czyli druga kadencja wstecz, Platforma obsadziła, wygrali. Obecnie również jest Platforma, jeżeli chodzi o prezydenta Lublina. Dlaczego na przykład obecnie? Przy ostatnich wyborach samorządowych na prezydenta Lublina PiS wystawił, nie mógł znaleźć kandydatury w mieście na prezydenta Lublina. Dopiero wystawił kandydata miesiąc przed wyborami, około miesiąca. Świeże nazwisko, nikomu nie znane, może i dobry, no i przegraliśmy. Podobnie być może dalej będzie. Uważam, że tutaj w Lublinie władze PiS-u no, nie są aktywne. Nie widać tego w mediach, nie widać jakiejś strategii działania PiS-u w mediach, żeby to było pokazywane. Nie przedstawia się ludzi świeżych, którzy ewentualnie w przyszłości byliby kandydatami. Przeciwnicy to robią. PSL czy Platforma cały czas tam w lubelskich mediach się promują. A tutaj, jeżeli chodzi o PiS, to nie. Także ja miał takie sprawy. Dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Wybory samorządowe, ważna sprawa i batalia pani premier przed nami.
Wybory samorządowe niezwykle ważne. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę z wagi tych wyborów. To było po pierwsze wybory od momentu wygrania przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych, a więc to też będzie taki test pokazania tak naprawdę naszej popularności i naszej tego, czy wyborcy będą nas pozytywnie oceniali. Oczywiście my dzisiaj śledzimy z uwagą sondaże różnego rodzaju. Ja do sondaży mam taki zawsze lekki stosunek dystansu, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że te wyniki sondażowe zależą od tego, w jaki sposób są analizowane, jakie są stawiane pytania, szeregu różnego rodzaju zależności. I nie zawsze sondaże są też w pełni oddającymi rzeczywistość, a przekonał się o tym był już prezydent Bronisław Komorowski, który, przypomnę, miał przewagę sondażową nad Andrzejem Dudą kilkudziesięciu punktów procentowych, kiedy zaczynaliśmy kampanię wyborczą, a potem wybory przegrał, więc do sondaży trzeba mieć naprawdę taki stosunek. Trzeba je śledzić, bo one są ważne. Są ważnym miernikiem, natomiast nie można się nimi zachwystywać. No i to jest to największe wyzwanie, żeby nie spocząć na laurach, bo zawsze to jest tak, że jak się rządzi, idzie dobrze, no to jest taka pokusa, że to teraz już sobie odpuścimy, spoczniemy na laurach i tylko się będziemy zajmować konsumowaniem władzy. No jeżeli tak byśmy zrobili, to przegramy. I tą świadomość trzeba mieć i tę odpowiedzialność, a więc trzeba cały czas pracować w terenie. To wszystko, co osiągnęliśmy, to, co Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło. Myśmy wygrali wybory nie poprzez media, bo wszystkie media były przeciwko nam, kiedy zaczynaliśmy kampanię wyborczą, jeszcze w kampanii, jeszcze wcześniej w opozycji. Mieliśmy przeciwko sobie media, mieliśmy przeciwko sobie establishment, elity, tych wszystkich, którzy tam właśnie w tych sowach i przyjaciele przy tych ośmiorniczkach debatowali, tylko zastanawiali się, gdzie tu jaką spółkę Skarbu Państwa złupić. Przypomnijmy sobie afery Amber Gold, hazardowa, afera Ciechu. To wszystko się działo. Gdzieś tam się toczyło biznes, polityka, połączenie i tak jak to niektórzy mówią, no tak ci niektórzy nawet takie się stroili jak kameleon, zmieniali barwy, żeby tylko skoczyć z jednego ogródka do drugiego. drugiego. To Polska już przerabiała. I myśmy nie mogli liczyć na to, że ten establishment, te media będą pozytywnie się wyrażały o partii, która wypowiedziała temu establishmentowi wojnę. I musimy pamiętać o tym, skąd my wyrośliśmy i z czym szliśmy na sztandarek, bo to tak jest, że jak jest, się ma władzę, to czasami się zapomina o swoich korzeniach. I trzeba wrócić po prostu w teren, znowu wsiąść do jakiegoś autobusu, pojechać do ludzi, porozmawiać, pokazać się. No idą wybory, kampania wyborcza jest niezwykle trudną sprawą, no ale tak, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby Polskę zmienić naprawdę, to i w samorządach trzeba tych dobrych zmian. W tej chwili jest przygotowywana nowa ordynacja wyborcza właśnie po to, żeby wybory były bardziej przejrzyste, bardziej transparentne, żeby można było liczyć też i na dobre zmiany tam, gdzie są jakieś ten zostałe układy, żeby przede wszystkim były wybory uczciwe. No, proszę sobie przypomnieć wybory do sejmiku, kiedy wszyscy ze zdziwieniem słynna książeczka, prawda? Kiedy się okazało, że to była pewien rodzaj manipulacji. No ale w kandydaci są ważni w wyborach samorządowych, ja to mówię z doświadczenia, bo z samorządu się wywodzę i mam ze sobą wiele kampanii również samorządowych. Nie da się wygrać wyborów samorządowych lokalnych, jeżeli się nie ma dobrych kandydatów w terenie, którym zaufają ludzie. Ludzie się znają w małych miejscowościach, w większych miastach, oni się znają, wiedzą o sobie wszystko i to właśnie jakość kandydata jest tą ważącą, więc na pewno duża praca do wykonania. Myślę, że początek przyszłego roku to będzie właśnie start kampanii do samorządów. Sama jestem ciekawa, jak to wszystko będzie przebiegało. No, ważne są sejmiki, ale ważne są też i wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Więc ruszamy z kampanią, mam nadzieję.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Renata z Legionowa.
Bardzo proszę, pani Renato.
Ja dzwonię w obronie pani premier Szydło. To nie do pomyślenia, że w ogóle wpłynął wniosek o jej odwołanie. Ja od zawsze byłam za panią premier i za prezesem Kaczyńskim. Wspieram ją całym swoim sercem. Dobrze sprawowała swój urząd, moim zdaniem. Zrobiła bardzo dużo dla Polski i dla Polaków. To jest w ogóle skandal, że ktokolwiek chce, aby odwołano ją ze swojego stanowiska. I w ogóle ja tak samo jutro zbiorę się pod Sejmem i chciałabym namówić do tego jak najwięcej osób, aby po prostu nie dopuścić do tego, aby pani Szydło opuściła swoje stanowisko. Dziękuję i dobranoc.
Dziękujemy pani Renato.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu całego rządu, bo przypomnę państwu, to jest wniosek wotum konstruktywny nieufności wobec całego rządu, więc tutaj muszę stanąć w obronie wszystkich ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę w to, że ten, jeszcze raz chcę powiedzieć, żałosny wniosek Grzegorza Schetyny i jego kolegów partyjnych jutro zostanie odrzucony.
A ja państwu przypominam numery telefonów do naszego studia w Warszawie, z którego dzisiaj realizujemy rozmowy niedokończone. Gościem spotkania jest pani premier Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Dwa numery telefonów, pierwszy z nich 536 602 300 i podaję drugi numer telefonu 536 602 400. Powtórzę ten numer telefonu 536 602 400. Dzisiejsze nasze rozmowy niedokończone realizujemy z Warszawy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca dyrektora.
Pozdrawiam bardzo serdecznie panią premier, ojca i wszystkich, no wszystkich, którzy realizują ten program, no i słuchaczy wszędzie w Polsce, w świecie. Pierwsze, ja bym jedno prosił tylko. Oczywiście dziękujemy pani premier i wszystkim, którzy tyle dobra uczynili i życzę dalej, żeby się nie zatrzymać, czynić dobro, służyć Polsce. Służyć Polsce, Polakom. Ja patrzę na rzeczywistość. Jak patrzę na rzeczywistość, to ciągle mówię, jak patrzę na to, co w tej Unii Europejskiej się dzieje, co robi ten nurt liberalno-libertyński, co już zrobili z poszczególnymi państwami, z narodami, to naprawdę Polska jest, no jest wyspą normalności, takiej Bożej też normalności, jakkolwiek te trendy, te, powiedziałem, dotykają i nas, i te siły, niszczące siły, to są siły wbrew rozsądkowi, one są wbrew rozumowi, one dochodzą też do Polski. Dochodzą, one są i na uniwersytetach, i oni już wiele lat pracują u nas. Oni przygotowują swoje, no, swoich, jak nazwać ich, no, swoich akolitów, to za mało. Swoich, powiedziałbym, takich bojówkarzy. To jest analogiczne, jak ci lektorów partyjnych kiedyś przygotowała partia komunistyczna. I ci lektorzy tak jeździli, uświadamiali Polaków, chcieli tak wprowadzić jedynie słuszny system. Nie wyszło im, Polacy byli mądrzy, Polacy byli silni wiarą, Panem Bogiem, normalnością, tradycja, kultura, ale oni pracują cały czas. I tego się boję. Boję się o Polskę. Gdy myślę o rządach, gdy przyszła ta dobra zmiana, to myślałem, że nie będzie nigdy jakichś takich, że to będzie wszystko razem. Z całym szacunkiem, ale gdy zobaczyłem, jak pan prezydent wetuje przeróżne ustawy, mówię, czy to jest tylko takie polityczne jakieś gry, czy to jest rzeczywiście, mówię, myślę, że my wszyscy Polacy musimy stać przy prawdzie, przy tej antropologicznej prawdzie, przy Panu Bogu. Uczył nas w ostatnim wieku, uczył nas tu szczególnie, wielu z nas pamięta, kardynał Wyszyński. Właśnie ta linia. Później Jan Paweł II, którego również w świecie widać, że jego nauczanie i pamięć o nim chcą wymazać. Jest to. Także i w Polsce bardzo mało pokazuje się tego nauczania Jana Pawła II, chociażby w tych mediach i tak dalej. No, nie wiem, czy to jest nieświadomość, czy jest zamierzone. Jedno chciałbym powiedzieć, trzymajmy się mocno Pana Boga, tych wszystkich zasad i nie podlizujmy się za wszelką cenę jakimś tam tym, którzy dadzą nam jakieś dotacje, że dadzą coś. Kochani, to na tym się przyszłość nie zbuduje. Buduje się przyszłość na prawdzie. Na prawdzie o Bogu, o człowieku, o narodzie. Na tym. I tego życzę z całego serca. Takiego trzymania się Polaków, Pana Boga. Tego wszystkiego, czym żyli Polacy przez ponad 1000 lat. Teraz jak słyszę, co się dzieje w tych mediach, jakieś takie, no to jest jakieś zamieszanie, jakieś, no, w związku z naszą tą, także tą dobrą zmianą, to ja się, no, zaczynam pytać się, w którym kierunku idziemy, w którym kierunku pójdzie Polska. I tutaj co mi pozostaje? No, budować pozytywnie, budować każdego człowieka od dziecka, począwszy, formować, tak jak byli uformowani najlepsi Polacy, i modlić się. Polska potrzebuje potężnej modlitwy. szatan nie odpuści tam tego, co się dzieje. Już świat poszedł w tym złym kierunku, przeciwko rodzinie, przeciwko prawu naturalnemu. No proszę popatrzeć, proszę patrzeć. Ja bym tak sobie życzył i innym, żeby zająć się tymi biednymi ludźmi. Biednymi ludźmi. Czy my się zajmujemy wsią polską? Czy my się zajmujemy? Ja słyszę, jak słyszę, jakie są krytyki niektórych ministrów, na przykład ministra Szyszki. Przecież to oni już piszą w tych, na tych portalach, w tych gazeciskach, że minister Szyszko musi odejść. Za co? Za to, że jest za bardzo polski? Co się dzieje? Co to? Jak no zobaczymy. Ufam Panu Bogu i ufam w rozsądek ludzi, że jeszcze inni, o pani premier też mówią, no czy ty posłuchajmy. Dzisiaj oglądałem, nie będę mówił, na których kanałach wiadomości. Tłuką to i tłuką, no. Kochani, my Polacy, pamiętajmy, Polak niech będzie Polakiem, katolik katolikiem i trzymajmy to, co jest dobre, to, co jest Boże, no. Pozostaje mi tylko potężna modlitwa. Pan Bóg zna to wszystko najlepiej i zna zamiary człowieka i jest naszą mocą. Pan Bóg jest naszą mocą. Potrzeba tu potężnej modlitwy. Ważne są, ważna jest gospodarka, ważne są renty, emerytury. Ważne to wszystko jest. Ale popatrzmy jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Popatrzmy, w którym kierunku idzie świat. Ja już to powtarzam od jakiegoś czasu. Ci lewacy nie pozwolą Polsce, nie pozwolą Polsce być katolicką, być naprawdę Bożą. Nie pozwolą. Po prostu nazwą nas nacjonalistami, faszystami, przeróżne głupstwa. No, myślę, że no mądremu dość. A wyproszę o modlitwę gorącą. Nie tylko dzisiaj, ale w ogóle potężną modlitwę. Zły duch się, czy złe duchy uwzięły się na Polskę. Tak, bo Polska, jak powiedziałem, jest jeszcze takim światłem dla Europy, dla świata. Iluż nam tych Niemców zazdrości, że tacy jesteśmy, że prezydent klęka, premier klęka, że marszałkowie klękają, komunię świętą przyjmują, że posłowie klękają. Oby to było konsekwentne. Jak będziemy się Pana Boga trzymać, damy radę. On da radę w nas, my z Nim. Pani premier, dzięki i przepraszam, że tak, ale nie wiem, co bym dał, żeby ta Polska była tak, jak chce Pan Jezus. On jest naszym Zbawicielem. On najlepiej nas poprowadzi. Żadne kombinowanie i żadne podlizywanie się komuś. O, i tylko taka silna Polska, a nie trzymanie się klamek różnych libertyńskich, Dziękuję serdecznie.
Zapłać. Dziękujemy bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ojciec dyrektor powiedział o bardzo ważnych kwestiach dotyczących tego, w jaki sposób powinniśmy pojmować właśnie pozycję Polski, budować tą Polską. Ja już mówiłam też w czasie naszej pierwszego wejścia na antenę. Dwukrotnie miałam takie silne przeżycie niezrozumienia ze strony elit brukselskich, kiedy mogłam się zorientować, że my rzeczywiście żyjemy w dwóch różnych światach i mówimy o dwóch różnych właśnie rzeczywistościach. Że ta nasza rzeczywistość polska oparta na zasadach, na wartościach jest kompletnie tam odrzucana i niezrozumiała. Nie dlatego, że chcą tego ludzie w tych państwach europejskich, tylko dlatego, że te elity narzucają właśnie taki światopogląd i taką wizję świata. Pierwszy raz to przy wspomnianej już przeze mnie debacie w Strasburgu, kiedy Polska była, kiedy broniłam dobrego imienia Polski, kiedy te argumenty o Polsce bezpiecznej, o tym, że mamy wartości, ale żyjemy w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, który stosuje prawo europejskie, że jesteśmy ludźmi wybranymi w demokratycznych wyborach, którzy realizują program przez swoich obywateli wskazany. A w Polsce jest właśnie rodzina wartością, jesteśmy przywiązani do tych zasad, które wynosimy z domu rodzinnego. To widziałam, że na sali wśród wielu tych europosłów z innych krajów jakby zupełnie to był inny świat. No a drugi raz to już tak bezpośrednio usłyszałam, że my może mamy wartości i zasady, ale pieniądze mają inni. W czasie Rady Europejskiej, kiedy był wybór przewodniczącego Tuska, kiedy ja się sprzeciwiłam, żeby wybierać go na przewodniczącego Rady, bo wtedy podniosłam argument taki, że polski rząd nie może go poprzeć, dlatego że on jest czynnym, zaangażowanym politykiem opozycji, a jako szef Rady Europejskiej powinien być bezstronny i tak jak nie jest bezstronny wobec Polski, tak nie będzie bezstronny wobec innych. Może być, nie być bezstronny wobec innych państw i no nie wyobrażam sobie, że jakiekolwiek inne państwo, Niemcy, Francja, zgodziłyby się na to, żeby wybrać polityka, który atakuje własny kraj, własny rząd na tak eksponowane stanowisko. No i w czasie tej dyskusji powiedziałam, że usłyszałam, że właśnie no to może wy macie te zasady i wartości, ale my mamy pieniądze. I tak myślę niestety w dużym stopniu myślą elity europejskie, które uznały, że można kupić wszystko i sprzedać wszystko. No nie da się wszystkiego kupić i nie da się wszystkiego sprzedać. Oczywiście pieniądze są niezwykle istotne po to, żeby realizować cele, jakie sobie stawia każdy rząd, między innymi cele społeczne. Ale my dzisiaj musimy pamiętać o tym, że Europa ma bardzo poważne problemy poprzez to właśnie, że odeszła od wartości, od zasad. W wielu krajach europejskich, ja to słyszę i otrzymuję takie też i informacje, listy, ludzie ze mną rozmawiają, dochodzą do mnie takie sygnały, że Polska jest w wielu miejscach w Europie postrzegana właśnie jako kraj, który może dać ten nowy impuls Europie, ponieważ tutaj jest nie tylko, że bezpiecznie, ale właśnie są wartości. Te wartości, te zasady, budowanie takiego zdrowego społeczeństwa opartego o pewien kanon wyniesiony z naszego wychowania, z wiary, z tradycji. My się tego nie wyrzekamy, co nie jest absolutnie sprzeczne z byciem nowoczesnym, bo ja mam wrażenie, że czasami próbuje się też Polakom mówić tak, że jak ty jesteś katolik i chodzisz do kościoła i jesz ten rosół co niedzielę z tą rodziną po tym, na tym obiedzie rodzinnym, to ty nie jesteś nowoczesny. No ja protestuję, ja się uważam za osobę nowoczesną tak samo jak i te osoby, które nie są wierzące, nie mieszkają w mniejszej miejscowości, mają inne zajęcia. Każdy ma prawo do wyboru tego stylu życia, jaki chce, ale łączy nas coś, co jest wartością nadrzędną, czyli nasza ojczyzna. Bo to, jeżeli zbudujemy Polskę właśnie silną, swoją gospodarką, swoim społeczeństwem, jeżeli zagwarantujemy ludziom bezpieczne funkcjonowanie dla ich rodzin, realizację swoich ambicji, swoich planów, to będzie nasze wspólne dobro i nasza wspólna przyszłość. Jeżeli pozwolimy na degradację tych wartości, no to będziemy, zafundujemy sobie taką rzeczywistość, jak jest już, która jest w wielu państwach europejskich, gdzie można zobaczyć, ja podróżując chociażby do Brukseli czy do Paryża, przede wszystkim tam widzimy uzbrojonych żołnierzy policji stojących na każdym kroku, dlatego że tam tam jest ciągle stan zagrożenia, tam są ciągle jakieś ekscesy, ciągle rzeczą dzieją się jakieś incydenty, które są zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. No spójrzmy, ile zamachów terrorystycznych było w ostatnim czasie również w Europie. Więc ten świat staje się coraz bardziej niebezpieczny, trudny. No i trzeba trzymać się swojego. Nie można dać sobie wmówić, że jeżeli my nie przyjmiemy stylu życia takiego, jak obowiązuje w innych krajach europejskich, to my jesteśmy gorsi. Nie, mamy swoje poglądy, swoje cele, swój styl życia, co nie znaczy, że nie jesteśmy Europejczykami. Jesteśmy Europejczykami pełną gębą, można powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że przecież Polska ma w tej chwili jeden z najwyższych wskaźników poparcia dla Unii Europejskiej. To jest 88% Polaków akceptuje, popiera Unię Europejską. To samo jest w innych krajach naszego regionu. W krajach Europy Zachodniej już tak nie jest. Tam jest bardzo duży sceptycyzm co do funkcjonowania w Unii Europejskiej. No więc niech ta Unia, wreszcie Unio, popatrz na nasz region, popatrz na Polskę, popatrz na Węgry, bierz nasz przykład. To się naprawdę da zrobić. Myślmy o tej Unii, bo to jest tak samo część tego naszego wielkiego domu. No jak tu będzie bezpiecznie. Myślmy o jej przyszłości. Nie dzielmy, tylko łączmy. No i a tu wpisuję opozycja, proszę bardzo, że ktoś chce Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać. No chyba oni chcą wyprowadzać Polskę, bo ciągle robią awanturę i ciągle jeżdżą i skarżą w Parlamencie Europejskim i robią zamieszanie. Natomiast my budujemy, my myślimy o przyszłości, ale żeby była dobra przyszłość Unii Europejskiej, Europy, no to muszą być takie kraje jak Polska, które potrafią mówić głośno, nie bać się, mówić o problemach, rozwiązywać te problemy, no i myśleć o tej przyszłości właśnie w takich pozytywnych kategoriach.
Odbierzmy kolejny telefon, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Proszę bardzo, halo?
Halo, halo, jestem na antenie?
Tak, jesteśmy. Kogo witamy, skąd telefon?
Teresa z Łodzi, czułam przy łóżku chorego dziecka i słucham Państwa. Otóż ja mam tylko jedną bardzo, bardzo wielką prośbę. Proszę przekazać prezesowi Kaczyńskiemu, żeby pani premier pozostała na stanowisku. To ona jest twarzą tego rządu, to jej wierzy ten zwyczajny lud. Rząd straci na tym, jeżeli pani premier przestanie być premierem. Płakać mi się jeszcze na sobą, myślę, że mogłoby się tak stać. Szczerze i życzę wszystkiego co najlepsze. Proszę, przekażcie to panu Kaczyńskiemu, żeby się zastanowił i ją zmieni. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziękujemy. Ja mam przede wszystkim nadzieję, że dzieciątko wyzdrowieje szybko, czego życzę pani Tereso, żeby dziecko wyzdrowiało, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze są dzieci i żeby dzieci były zdrowe, żeby dzieci były szczęśliwe. Dzisiaj jeszcze jest dzisiaj, więc dzisiaj jest Dzień Świętego Mikołaja i mam nadzieję, że wszystkie dzieci otrzymały dzisiaj od swoich rodziców jakieś prezenty i upominki, a na pewno 500+ w tym pomogło, także to jest ważny też dzień dla każdego dziecka, a najważniejsze, żeby dzieci były po prostu szczęśliwe i o tym szczęściu dzieci musimy myśleć wszyscy, nie tylko w kategoriach tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy, ale trzeba myśleć o przyszłości tych młodych ludzi, a więc trzeba im tworzyć takie warunki, żeby tutaj chcieli mieszkać, tutaj chcieli żyć, tutaj chcieli spełniać swoje marzenia, ambicje, żeby tu były dobre szkoły, uczelnie, żeby tutaj chcieli mieć swoje rodziny. Natomiast, żeby tak się stało, no to przede wszystkim muszą rządzić ludzie, którzy tego chcą, którzy to rozumieją i ja mogę zapewnić Państwa, że Prawo i Sprawiedliwość to jest właśnie takie ugrupowanie, które to rozumie i to jest nasz cel. Chcemy, żeby Polska była właśnie takim państwem, takim krajem, miejscem, w którym te wszystkie dzieciaki będą miały poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim tutaj wiązały z tym swoją przyszłość.
Odbierzmy kolejny telefon. Trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z tej strony Stanisław. Ja dzwonię z Krasna, która na wysokości Łodzi. Tutaj zjechałem do Grabys. Panią premier, bardzo witam serdecznie. Witam serdecznie ojca Piotra. Mam tu właściwie nie wiem, od czego zacznę, bo staram się na kartce chociaż skreślić kilka słów, żeby jakoś to opanować. Może zacznę bardziej osobiście. Ja jestem ojcem trójki dzieci, mam wspaniałą żonę. Natomiast tutaj właśnie nawiązując do głosu poprzedniego, pani też jest mamą. I ja również chciałem się przyłączyć i do pani, i do pierwszego telefonu o gorącą prośbę dworcy Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany, o to, aby te nasze głosy, możliwe, że one przez najbliższe dni nie będą słyszane w innych mediach, bo tylko Radio Maryja ma tą możliwość tak bezpośredniego zwrócenia się właśnie do państwa polityków, po drugiej stronie odbiorników, aby uszanować również i wziąć pod uwagę teraz w połowie właśnie państwa wielkie prace dobrej zmiany, również nasz głos i naszą prośbę, może za szeroko, moją osobiście. Właściwie tutaj słuchając się cały dzień właściwie w aucie różnych głosów na antenach informacyjnych, trzech kandydatów jest branych pod uwagę jako rekonstrukcję rządu. Tutaj pani premier, pan premier Morawiecki i pan premier Jarosław Kaczyński. Absolutnie każdy jest niezwykłym fachowcem w dziedzinach i na pewno ma niewielkie kompetencje. Natomiast ja osobiście bardzo bym prosił, żeby jednak pani premier była na ten czas dalej kontynuatorką dobrej zmiany na zasadzie przewodnictwa temu obozowi, tej ekipie. Tych argumentów jest bardzo wiele, a dosłownie hasłowo tylko. Pani premier doprowadziła do zwycięstwa. Pani premier powodowała zwycięstwo Andrzeja Dudy przy całej kampanii. Pani premier jest nieinwazyjnym politykiem. Pani premier jest osobą, jest kobietą, przed którą inne media mają respekt, a tak samo personalny, ponieważ na kobietę nie wypada, tak myślę, jest to jedna kultura polska, w ten sposób atakować, jak to się dzieje w przypadku innych polityków, minimum trzech potencjalnych kandydatów, myślę, że jasno sobie możemy odpowiedzieć, że pani premier jest tą osobą, która może pewnego rodzaju barierę, pewien respekt, ma pozytywny oddział w opinii publicznej i jako właśnie przewodniczący dobrych zmian, 40% wyborców za nasz rząd PiS-u jest bardzo dużo. I jako osobę wierzącą, ja u siebie uważam, że osoba, która wychowała tak piękną rodzinę i pięknego syna, który jest kapłanem, ma wielkie wsparcie duchowe. Mówimy sobie w Radzie Maryja. Każdy ksiądz, jestem przekonany, wie doskonale, kim jest dla niego jego mama i jak patrzę tą wielką modlitwą,
Panie Piotrze, niestety musimy zakończyć, bo ta jakość naszego połączenia jest bardzo słaba i de facto z panią premier słyszymy co drugie słowo. Pan powiedział, że jest w samochodzie, więc przypuszczalnie zasięg może być różny po drodze, ale życzymy bezpiecznego dotarcia do celu. Pani premier, bardzo proszę.
Tak, ja też bardzo miło słuchać takie miłe słowa. Dziękuję za nie. Szczęśliwej podróży, panie Piotrze, żeby rzeczywiście do domu pan szczęśliwie dojechał. Ja mogę powiedzieć tak, że najważniejsze jest to, żeby dobra zmiana była razem, żeby wszyscy ci ludzie, którzy przyczynili się do zwycięstwa, to nie była praca jednej osoby, tak samo jak nie jest praca jednej osoby teraz, kiedy rządzimy, tylko to jest gra zespołowa, to są ludzie, którzy pracują w rządzie, w parlamencie, ale to jesteście też wy państwo, bo wy jesteście częścią tej dobrej zmiany, bo to wy nas wybraliście. I ja staram się zawsze o tym pamiętać i mówić, bo zdaję sobie z tego sprawę, że polityk musi być osobą bardzo pokorną, bo życie jest, a polityka szczególnie potrafi bardzo często pokazać na zupełnie inne oblicze i trzeba tej pokory bardzo dużo w tym, co się robi również, po to, żeby też nie oderwać się od rzeczywistości i nie popaść w samozachwyt nad sobą. Więc najważniejsze, byśmy wszyscy byli razem. To, że są różnice zdań, to, że się pojawiają jakieś nawet kłótnie jak w rodzinie, czy pojawiają się może dyskusje nadmierne, jest rzeczą naturalną, bo taka jest polityka i tacy są taki jest jej charakter, ale naszą siłą Prawa i Sprawiedliwości było to, że zawsze potrafiliśmy znaleźć mądre rozwiązanie i zawsze szliśmy później razem, potrafiąc pokonać trudności. I te trudności musimy pokonywać, bo przed nami jeszcze będzie bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju zawirowań i zakrętów, ponieważ ci, którzy nie chcą, żeby dobra zmiana była wprowadzana i realizowała swoje cele, będą się o to mocno starali. Totalna opozycja, która może wydawać się niektórym pogubiona, nie mająca zbyt dużych notowań w sondażach, to są pozory. To są pozory i ci, którzy uwierzą, że my nie mamy z kim przegrać, to popełnią błąd. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że jest z kim przegrać, a na pewno trzeba starać się o to, by nie przegrać z samym sobą. I to jest największe wyzwanie dla polityków. Ale my wychodzimy z tych zakrętów i radzimy sobie dzięki mądrości naszego lidera, lidera Zjednoczonej Prawicy, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest najwybitniejszym polskim politykiem i ja myślę, że tutaj możemy mu zaufać i na pewno będziemy tą dobrą zmianę dalej razem wszyscy kontynuować.
Radio Maryja, bardzo proszę, halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Jacek z Imielina. Pani premier, ja jestem z Stowarzyszenia Granice Natury. Imielin to pani powinna wiedzieć mniej więcej, gdzie
nie
to
wiem,
jest.
Nie wiem, znam Imielin blisko, po sąsiedzku można powiedzieć.
Pani premier, to jest, moim zdaniem, ja już jestem wiekowym człowiekiem, to jest pierwszy rząd od 90 roku, który rzeczywiście reprezentuje Polaków i polską rację stanu, więc gratulacje i dla fachowości, i dla wyników i tak dalej. Okazuje się, że w krótkim czasie można dużo rzeczy zrobić i to wręcz przełomowych. Pamiętamy, jak Chiny zaczęły swój marsz w 80 roku i w 80 jak Gierek kończył i w 2000 już były mocarstwem światowym, więc w krótkim czasie da się zrobić, jeżeli jest sensowna ekipa, jeżeli jest po prostu pomysł, prawda, to co macie państwo, co ma pan Morawiecki, co ma pan prezes. Ale ja chciałem o innej rzeczy powiedzieć. I my jesteśmy tutaj, tu jest problem Imielin, to jest 8,5-tysięczne miasto, bardzo zadbane, bardzo ładne. Jest problem tego typu z kopalnią ziemowit. Wiemy, że wydobycie węgla będzie jest planowane, te 60 milionów ton będzie węgla kamiennego wydobywane do 2050 roku. Tylko chodzi o to, żeby wydobywać rzeczywiście węgiel, nie tak jak za komuny Gierek wydobywał, na ilość żeśmy szli, prawda, chodziło, że nie o środowisko, eksport i tak dalej. I właśnie między innymi tutaj kopalnia ziemowit ma węgiel na przykład 3% siarki, czyli bardzo duże zasiarczenie, ale to jest zasiarczenie, no to dosyć dużo kopalń ma. Natomiast jest gigantyczny dopływ wody z Solanki i to nie tylko z samego ziemowitu, bo tu z dwóch jeszcze sąsiednich kopalń. I kwestia jest tego typu, że praktycznie biorąc ja jestem górnikiem z wykształcenia, na jedną tonę węgla przypada jedna tona soli wrzucanej do Wisły. I Wisła od Oświęcimia, od dworów, według pomiarów Wisła do Krakowa praktycznie ma wodę w zasoleniu Bałtyku. No więc nie można wszystkiego robić po prostu w tej chwili metodą socjalistyczną, bo tam się wtedy nie liczyło środowisko, prawda? I pod Imielinem ma być zrobiony, że tak powiem, bo ziemowitowi się kończy złoże, ma być zrobiony drugi ziemowit. I wspominając kwestię budynków i tak dalej, strat na powierzchni. Ale czy to się opłaca, żeby pani premier takie straty, jeżeli chodzi o Wisłę, bo to będzie trzecie źródło, praktycznie biorąc, tak zasolonej wody. Tu powinny jakieś chyba sanatoria powstawać, gdzie ludzie się będą kąpać w szlance, a nie wodę bezpośrednio, bez oczyszczenia, bo to jest niemożliwe kosztowo, żeby tą wodę wrzucać do Wisły. Owszem, wydobywajmy węgiel, ale węgiel po prostu nie takim kosztem, prawda? Mamy tutaj problem właśnie jako stowarzyszenie, jako ja jestem reprezentantem. Myśmy pisali tam do państwa.
Tak, panie Jacku, już pozwólmy miasto. Pani premier odpowiedzieć, a my bardzo gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Pani premier, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana Jacka, pozdrawiamy Imielin. Górnicy mają to do siebie, że bardzo kochają swój zawód i to, co robią i potrafią godzinami opowiadać o tym. Ale ważne uwagi pana Jacka oczywiście. Ja mogę powiedzieć tak, że no nie będę się wdawać w takie szczegóły, bo nie jestem takim fachowcem jak pan Jacek, ale to jest dobra okazja do tego, żeby powiedzieć coś na temat polskiego górnictwa. Tym bardziej, że dwa dni temu świętowaliśmy święto świętej Barbary, wszystkich górników, których serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz składam życzenia wszystkim górnikom, tym, którzy wydobywają sól, miedź, węgiel brunatny, węgiel kamienny i różne inne minerały. I życzę tego, żeby święta Barbara miała w opiece i żeby zawsze tyle było zjazdów, ile tyle wyjazdów, ile zjazdów. Ale chcę powiedzieć o tym, że my, mówiąc o reformie górnictwa, bo to tak najczęściej się słyszy, no, reformujemy polskie górnictwo, do tej pory to się kojarzyło z tym, co to znaczy. No to znaczy zamykamy kopalnie, tak? To zamykamy kopalnie, likwidujemy miejsca pracy, ograniczamy wydobycie. Tymczasem okazało się, że można zrobić reformę, która rzeczywiście jest reformą, bo te wszystkie szumnie zapowiadane reformy polegające właśnie na likwidowaniu kolejnych zakładów górniczych i ograniczaniu wydobycia, to nie były żadne reformy. Żeby reforma się powiodła, to muszą być przede wszystkim środki na zainwestowanie, na stworzenie takich warunków dla rozwoju górnictwa, żeby ono było konkurencyjne. Z jednej strony zabezpieczenie oczywiście miejsc pracy, ale muszą być przeznaczone środki inwestycyjne na otwieranie nowych złóż, nowych ścian wydobywczych, tańszych, tańsze metody, nowe technologie bezpieczne dla środowiska i o tym mówił właśnie pan Jacek, że to środowisko jest niezwykle istotne. I udała się ta reforma górnictwa między innymi dlatego, że minister Tchórzewski i minister Tobiszowski przygotowali plan, w którym potrafiliśmy przekonać właśnie Unię Europejską, Komisję Europejską, że te zmiany są bezpieczne również dla środowiska, że Polska wprowadza zmiany, które będą gwarantowały odpowiednie zasoby dla naszej energetyki, dla naszego rynku, no ale z drugiej strony myślimy o środowisku. I na pewno problem, który był tutaj przez pana poruszony, również przez tych, którzy zarządzają kopalnią ziemowi, ci, którzy odpowiadają za te procesy, będą brane pod uwagę i te zmiany po kolei będą systematycznie wprowadzane, bo my nie mamy innego wyjścia, dlatego że Komisja Europejska zgodziła się na notyfikację tych naszych zmian tylko pod warunkiem, że my dostosujemy właśnie te normy do tych dyrektyw, które stawia Unia Europejska.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże, Marcin z Mazowieckiego z tej strony. Witam panią premier, ojca prowadzącego. Ja bym chciał tak szybko zadać takie pytanie, bo jakiś czas temu usłyszeliśmy, że będzie jakaś reforma tak zwanych mediów, tych komercyjnych, tego kapitału zagranicznego i ten temat jakoś tak przycichł, wakacje minęły. Myślę, że temat jest godny uwagi tego obcego kapitału, bo chciałbym przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość dwie poprzednie tury wyborów, które przegrało, nie przegrało dlatego, że miało słaby program, który jak widać jest i który jest realizowany, ale przegrało dlatego, że no nie potraficie państwo sobie poradzić z mediami właśnie i ten problem w dalszym ciągu istnieje. Ta manipulacja w tych mediach, których nawet ojciec dyrektor dzisiaj wspominał, cały czas istnieje i w takich dyskusjach nawet rodzinnych, jakichś tam takich no w społeczeństwie, no jest ciężko. Ludzie mają bardzo jakiś taki zmanipulowany pogląd na rzeczywistość polityczną. Kłamstwo staje się prawdą i ludzie w to wierzą. Czy państwo jesteście tego świadomi i czy w niedalekiej przyszłości zamierzacie z tym coś zrobić? Dziękuję bardzo pani premier za to.
Panie Marcinie, dziękujemy serdecznie. Repolonizacja mediów.
Dziękujemy. Tak, oczywiście to jest bardzo ważny temat i reforma, która nas czeka. My sobie zdajemy doskonale sprawę z tego, o czym mówił pan Marcin, i rzeczywiście to jest temat, który należy podjąć i takie zmiany przeprowadzić. Dotyczy to tak zwanej dekoncentracji na rynku mediów i nie jest to nic nadzwyczajnego, bo w Europie takie rozwiązania już są. My mamy przygotowane propozycje właśnie na wzór rozwiązań, które w Europie obowiązują, ale te zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone z tego względu, że wstrzymała nas reforma sądownictwa. Nie da się wprowadzać dwóch dużych reform, tak mogących budzić różnego rodzaju napięcia społeczne jednocześnie. W związku z tym, ponieważ były weta pana prezydenta ustaw sądowniczych i ta reforma nieco się nam przesunęła w czasie, te zmiany w tej chwili zostały odłożone, ale oczywiście myślę, że one jeszcze do końca tej kadencji zostaną przeprowadzone, ale żeby tak się stało, no to musi być oczywiście odpowiednia stabilna sytuacja polityczna, bo to jest warunkiem, żeby takie zmiany wprowadzić, tym bardziej, że możecie sobie państwo wyobrazić, że na pewno no to będą zmiany, które będą mocno dyskutowane i w mediach, i pewnie będą różne głosy przeciw, i tutaj może mogą być też różne napięcia, chociaż tak jak powiedziałam, te propozycje, które są przygotowane, czy rozważane, może w ten sposób bym powiedziała, one są oparte o przykłady europejskie, więc nie ma tu żadnych jakichś nadzwyczajnych rozwiązań, no ale ponieważ to jest kolejny raz uderzenie w takie różnego rodzaju lobby i grupy interesów, no to może okazać się, że też będą tutaj jakieś napięcia, w związku z tym no jest potrzebna stabilna sytuacja polityczna i spokój. W tej chwili musimy przede wszystkim zamknąć sprawę sądów i mam nadzieję, że ona w tym tygodniu zostanie do końca przeprowadzona.
Bardzo proszę, Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Krystyna z Podkarpacia. Proszę ojca i proszę pani premier. Ja mam taki problem, bo ja już nie będę chwalić, bo bardzo mi się podoba ten rząd i pani i wszystko. I tak jestem strasznie zadowolona, że mogę teraz oglądać, patrzeć na takich ludzi, którzy właśnie sprawują rządy, naszą ojczyznę. Tak przez te 2 lata ufundowali, że aż się warto żyć. Ja już jestem z 1933 roku.
Tak, pani Krystyno, ale już do rzeczy, do pytania. Tak, bardzo proszę.
Tak, powiem, o co mi chodzi. Pani premier, była taka, jak były wybory, była taka propozycja pana Dudy, prezydenta, że podejmą właśnie z tymi frankowiczami. Panie, tak żyjemy, można powiedzieć, młodzi byli, wzięli tę pożyczkę w tych frankach i teraz nie mogą żyć swobodnie, w biedzie żyją, bo muszą spłacać, a jeszcze co, jak muszą spłacić czy gaz, czy światło, czy na jakieś życie, to jeszcze w terminie, tydzień, dwa, czy ile, to już przyjeżdżają do domu i nie wiem, na czym się to skończy, bo strasznie to ubolewam i moje dzieci właśnie, młodzi byli, bo ja się jak budowałam taki mały domek, to się bała pożyczki brać i tego, tylko tak co zapracowałam, to troszkę wybudowałam, a oni posłuchali, bo to były takie, to nie tylko, tego to bardzo dużo ludzi uszukali, okradli po prostu, to byli złodzieje te banki zagraniczne.
Pani Krystyno, temat, pozdrawiamy, nie ma za co przepraszać. Pani Krystyno, temat wywołany, pani premier, pomoc frankowiczom.
To bardzo ważny temat i to jest właśnie przykład, niestety te kredyty frankowe, które były udzielane, trzeba powiedzieć, w nieuczciwy sposób przez banki, ponieważ ludzie nie byli do końca informowani informowani o skutkach tego, w jaki sposób później będzie się to, jak to będzie spłacane, jakie oni rzeczywiście będą, jakie oni będą rzeczywiście musieli spłacać odsetki. I to było nieuczciwe. No, można powiedzieć, że czasami się wydaje, że we współczesnym świecie nie powinno dochodzić do takich sytuacji, ale nawet znamy takie historie o nieuczciwych lichwiarzach czy bankierach, którzy wyzyskiwali biednych ludzi w dawnych, dawnych czasach. Okazało się, że frankowicze padli ofiarą niestety też takich działań. No i teraz pytanie, co zrobić, bo z jednej strony oczywiście to jest poważny problem i trzeba też przyznać, od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że każda instytucja finansowa udzielająca kredytu tak się zachowywała. Przecież to dotyczyło niewielkiej stosunkowo grupy. Natomiast rzeczywiście jest problem, który no, jest dla wielu rodzin trudny. Ja jeszcze w kampanii wyborczej pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na ten temat z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ówczesnym kandydatem, kiedy on się spotykał z frankowiczami. Ci ludzie opowiadali swoje historie, kiedy tracili całe mieszkania. Te spłaty kredytów to była rzeczywiście dla nich rzecz no, nie do udźwignięcia. Pan prezydent zobowiązał się do tego, że jakieś rozwiązanie znajdzie i wywiązał się z tego zobowiązania, ponieważ on przedstawił projekty. Natomiast rzeczywiście no, to wymaga analiz finansowych. Te, które były opinie, również chyba Ministerstwo Finansów podniosło kwestię tego, że nie jest to do możliwe do udźwignięcia dla budżetu, no, ale teraz już jest kolejna propozycja i wierzę w to, że ten temat zostanie również zamknięty do końca kadencji. Być może to się uda przeprowadzić, ale to musi przede wszystkim minister finansów tutaj też zająć stanowisko, no bo to jednak jest, to są kwestie finansowe, które nam w tej chwili zależy na tym, żeby przede wszystkim stabilizować sytuację finansów publicznych. Musimy zagwarantować stabilny budżet, dlatego że mamy bardzo ambitne projekty, bardzo ambitne reformy. Zależy nam na tym, żeby też agencje ratingowe i instytucje finansowe europejskie no, oceniały, miały możliwość, oceniały naszą stabilność finansową pozytywnie. Bo pamiętacie Państwo, kiedy na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości agencje ratingowe w sposób polityczny zaczęły nas oceniać i te wskaźniki były po prostu tendencyjnie przedstawiane, no więc my musimy pełną dbałość o finanse zachować, ale chcę powiedzieć, że pan prezydent ze swojego zobowiązania się wywiązał, ponieważ on projekty przedstawił, propozycje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Witam panią premier i księdza redaktora. Dziękuję pani premier za wszystkie dobre zmiany, tak można określić ogólnie, prawda, dobrą zmianą w tym takim ogólnym ujęciu. No, człowiek jest omylny, no, pewne rzeczy popełnia błędnie i się uczy na tych błędach, ale dzięki za to, co po prostu państwo robicie dobrego. I jeszcze właśnie chcę powiedzieć, że dwie sprawy. Mianowicie jedna to myślę, że wobec tych rzeczy, które są pewnym naciskiem ze strony Unii Europejskiej wobec Polski, że za przykładem myślę, że Niemiec moglibyśmy jako państwo i tak jak zrobił to Trybunał Konstytucyjny niemiecki, że uchwalił po prostu wyższość prawa niemieckiego, konstytucji niemieckiej nad prawo unijne. Myślę, że nam po prostu ten potrzebny też jest krok, aby go wykonać. Druga rzecz to jest po prostu coś, co ja akurat nie jestem bezpośrednio osobą, która w tej sprawie no, jest mnie to dotyczy jako po prostu bezpośrednio mnie czy mojej rodziny. Więc chodzi mi o to, że kwestia, iż jakiś czas temu pani premier powiedziała co do pewnego, by powiedzieć, pochylenia się nad kwestią szczepień, bo jednak pewne po prostu głosy niepokoju poprzez właśnie ten ruch dotyczący niepożądanych odczynów poszczepiennych zostały już po prostu zaznaczone. I chodzi mi o to, że ja na przykładzie mojej znajomej, która...
Tak, panie Tadeuszu, 5 minut pozostało do końca. Tematy zostały wywołane przez pana bardzo gorąco. Pana pozdrawiam, pani premier, do pana Tadeusza, a zarazem już w tych ostatnich minutach dzisiejszego naszego spotkania także ważne słowa, z czym pozostawiamy słuchaczy Radia Maryja, z czym pozostawiamy Polaków.
Ja przede wszystkim chcę państwu podziękować za wszystkie państwa dzisiejsze głosy, za udział w tej dyskusji, bardzo ważne tematy. Dziękuję państwu za te dobre głosy, które padały na temat naszego rządu, na temat rządu Prawa i Sprawiedliwości, tego co w Polsce się w tej chwili dzieje, na temat zmian. Cieszę się, że państwo to doceniacie. To jeszcze raz chcę podkreślić, jest zasługa wielu, wielu ludzi, całej biało-czerwonej drużyny, i tą drużynę tworzymy wszyscy. I myślę, że najważniejsze, byśmy mieli świadomość i odpowiedzialność, tej odpowiedzialności, która na nas ciąży, właśnie za Polskę. I byśmy potrafili cały czas być tą jedną drużyną, bo to jest dzisiaj Polsce potrzebne. Jest dużo do zrobienia, jest na pewno jeszcze przed nami dużo pracy. Musimy mieć świadomość tego, żeby te zmiany, które wprowadzamy, były trwałymi i żeby rzeczywiście służyły ludziom, to one potrzebują ugruntowania, że nasza odpowiedzialność za Polskę to nie jest tylko te 2 czy 4 lata, ale jeszcze kolejne. Myślmy w kategoriach przyszłości naszych dzieci, bo to jest nasza przyszłość, to jest przyszłość naszej ojczyzny. Budujmy tą przyszłość na zasadach, na wartościach. Dbajmy, pielęgnujmy polską rodzinę, bo to jest największa wartość, którą mamy. Bądźmy razem. I myślę, że to jest ważne, byśmy pamiętali o tym, że samemu człowiek nic nie zrobi. Musi nas być wielu, musimy być razem, nawet jeżeli czasami coś nas dzieli, czy mamy różne opinie, różne zdania, to szukajmy tego, co nas łączy, bo myślę, że to jest najistotniejsze, a na pewno łączy nas wszystkich Polska. A ponieważ niedługo będą najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia, to skorzystam jeszcze z okazji i złożę państwu życzenia błogosławionych, szczęśliwych, rodzinnych świąt i mam nadzieję, że pod każdą choinką, w każdym polskim domu dzieci znajdą prezenty, będą szczęśliwe, ale najważniejsze jest to, żeby rodziny w te święta były razem i tego państwu wszystkim serdecznie życzę, dziękując jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę.
Bóg zapłać, pani premier. Dziękujemy za pierwszą część spotkania, która odbyła się w telewizji Trwam, druga część w Radiu Maryja. Kończymy, drodzy państwo, rozmowy niedokończone. Gościem rozmów niedokończonych była pani premier Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Także bardzo gorąco dziękuję słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.